Dzisiaj są komisje, panie starostę, panów dyrektorów i pani księgowej z powiatowego zespołu zakładu opieki zdrowotnej, panią radną powiatową, pana radnego oraz wszystkich szanownych państwa. Tematem dzisiejszej komisji jest kontynuacja tematu podjętego przez naszą komisję przed 2 tygodniami, a mianowicie aktualny stan zdrowia ochrony w mieście ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitala. Rozpoczynając dalszą dyskusję w tym temacie, chciałbym zapytać pana dyrektora, czy przez ten czas 2 tygodni, jaki minął od poprzedniego spotkania, zaszły jakieś istotne zmiany, a mianowicie chodzi mi głównie o to, czy znany już jest kontrakt w pełni i w tym kontrakcie, czy znajdzie się miejsce dla poradni diabetologicznej.
Jeśli chodzi o poradnię diabetologiczną, to my przystąpiliśmy do kontraktowania tej porady po raz kolejny. Złożyliśmy odpowiednie dokumenty i w ramach rokowań, ma być oceniona teraz pana szefa, zależy się pana doktora ze specjalizacji diabetologii, który wyraził, że tak powiem, wolę pracowania, ale niestety też w ograniczonej wymiarze czasu. W związku z tym to też w pewien sposób limituje nam możliwość zakontraktowania. Wiemy, ile Narodowy Fundusz chce przeznaczyć na tą poradnię diabetologiczną i czekamy w tej chwili na ocenę. Zostały złożone dokumenty z podaniem harmonogramu czasu pracy. Mamy nadzieję, że ta poradnia od 1 lipca rozpocznie swoją działalność. Około 24 lub 5 ma zapaść decyzja w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeżeli te warunki, które my przedstawiliśmy, zostaną przyjęte w Narodowy Fundusz, to od lipca zrobimy działalność poradni diabetologicznej. Zarówno będzie ich wczerać, bo te dwie poradnie działały obie, także tutaj chcielibyśmy, aby obie działały nadal. Jeżeli chodzi o pozostałe kontrakty, wartość kontraktu, to zapewne pan doktor wie, że dalej czekamy na kolejne ruchy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia określił się już w tej chwili, że nie będzie konkursu, dlatego że nie jest w stanie zdążyć po prostu z tym konkursem i na kolejne 6 miesięcy ma być aneksowanie kontraktu i to aneksowanie kontraktu nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. Zasady od 1 lipca mają być utrzymane, stare zasady, jeżeli chodzi o rozliczanie się z jednoczesnym, równoczesnym sprawozdawaniem według jednorodnych grup pacjentów. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał się rozliczyć, tak przynajmniej z tych informacji, które docierają głównie w komunikatach na stronach internetowych, będzie mógł się rozliczać według tych jednorodnych grup pacjentów również. A jeżeli nie da rady, będą kłopoty z systemem informatycznym, będzie możliwe rozliczanie się zarówno w funduszu na zasadach starych do jednej dwunastej wielkości kontraktu, ale nie zwalnia do zakładu z jednoczesnego równoległego sprawozdawania według nowych zasad, czyli według tych jednorodnych grup pacjentów. Tyle wiemy na dzisiaj, jeżeli chodzi o kontrakt. Pozostałe kontrakty mamy podpisywane, także one są uchwalone w Narodowym Funduszu Zdrowia. No jedynie ten najważniejszy dla nas, najbardziej istotny, to jest kontrakt na leżysko szpitalne. Dzisiaj się ukazał kolejny komunikat, który mówił, że jeżeli ktoś nie spełnia szczegółowych warunków kontraktu, tak jak oni to określają, dokładnie jeżeli chodzi o wyposażenie, o ilość kadry, specjalistów, które są ściśle zapisane w tych warunkach, szczegółowych kontraktowania, Narodowy Fundusz Zdrowia dał termin taki wyroczny, prolongował dostosowanie do tych warunków na dzień 31 grudnia 2008 roku. Po tym czasie, jeżeli się okaże, że dane oddziały, szpitale nie będą spełniać tych warunków, które oni wymagają, te kontrakty zostaną zerwane. Takie informacje na dzisiaj mam, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia.
W międzyczasie chciałem przywitać Panią Burmistrz. Na poprzedniej komisji Pani doktor Chorzelska zadała pytania, które zostały bez odpowiedzi. To były pytania dotyczące remontu dachu, wymiany okien, instalacji przeciwpożarowej. Chodziło o to, kiedy ruszą te inwestycje.
Nie wiem, czy do Pana Przewodniczącego nie dodało pismo w piątek?
Nie.
Piotrek dotarło z ozbu kierowane do pana przewodniczącego, do przewodniczącego komisji. Możemy je zarezerwować. Oryginał jest u pana na rząd też chce, jeżeli to
nie. No nie, nie ma, bo byłem. Przed chwilą byłem, bo sprzęta była. Dziękuję.
Na pewno dzisiaj to.
Czekam. Później jeszcze raz. Super. W każdym razie, panie przewodniczący, takie pismo zostało ułożone i wszystkie te sprawy, które były poruszone na poprzednim spotkaniu, w tym piśmie zostały wyjaśnione, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o, ja mogę tylko w skrócie powiedzieć, bo nie będę czego czytał teraz w tej chwili, więc to nie ma sensu. Sprawa, jeżeli chodzi o instalację, wygrywanie sygnalizacji pożarów, zostało postępowanie przetargowe ogłoszone 30 kwietnia. Wyniki tego postępowania, umowę z wybraną informacją zawarto 16 maja. Prom roku został przekazany pod koniec maja. Wykonawcą jest agencja pożarnicza Geyser, spółka z Wielu Podziałach. Wartość prac zgodnie z ofertą przetargową na 223 870. Środki są z dotacji Starostwa Powiatowego i chcę powiedzieć, że firma ta weszła w tej chwili na obiekt nasz, został przekazany za, że tak powiem, prąd robót i wytyczane są w tej chwili te przepusty, które będą prowadzić przewody i roztoczą się najprawdopodobniej w okresie, w tym okresie letnim teraz, kiedy nie zawsze obserwuję trochę mniejsze natężenie, to znaczy ilość pacjentów w oddziałach, w związku z tym też to jest istotne. Nie wykonane, a dotarzanie się nie wykonane w odpowiednim terminie, tak jak to zawiera umowa. Jednocześnie pozostałe środki, które były przyznane na ten, zostały przeznaczone na zakup klat odymiających i drzwi przeciwpożarowych o wytrzymałości H60 i to będzie montowane również razem z tym systemem instalacji przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o pozostałe zadanie, to jest zmiana instalacji okiennej, dotacja ze starostwa w wysokości 600 tysięcy, przetarg ogłoszony, wyniki przetargu ogłoszono 15 maja 2008, wykonawcą zawarto umowę 26 maja, rozpoczęcie robót 4 czerwca, termin zakończenia 3 grudnia, wykonawca zadania to przedsiębiorstwo produkcyjne Solglas, spółka Jadna Krzyszowice, wartość prac według oferty 464 790, ponieważ mamy dotację w wysokości 600 w celu wykorzystania wszystkich środków, tych środków własnych przeznaczonych na ten cel, udzielone zostanie zamówienie dodatkowe, a jest taka możliwość, do 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zapisami warunków przetargu. Tak jak mówiłem, tych drzwi przeciwpożarowych zakupiono 24 sztuki, klap odwymierzających jest 6 sztuk. W sumie to te drzwi i te klapy to wartość zakupu 110 506 tysięcy. Następnie, jeżeli chodzi o montaż tych drzwi, ona niestety to musi być specjalny system montowania, również spełniający tą klasyfikację H60, czyli wytrzymałości ogniowej do 60 minut. I to też nie jest tak, że każdy może to montować, ale musi być specjalna sprawa na to i specjalny materiał do tego. Następnie w tej chwili jesteśmy na etapie wystąpienia do starostwa, ponieważ są zarezerwowane środki, były zarezerwowane na zadanie z zakresu norweskiego programu. Wiemy, że nasz projekt niestety nie został zakwalifikowany, w związku z tym w tym roku jest 490 tysięcy na ten cel i to są środki, które w tym roku są przeznaczone dla szpitala szalackiego i jeżeli występować to zdarzyło było przesunięcie tych środków na zadanie pod hasłem DAC, naprawa DAC-u w ramach termomodernizacji i myślę, że to by wystarczyło na zrobienie DAC-u plus obróbki te dachowe nowe i wymianę całego systemu zbierania wody i przemurowania reszty kominów, które zostały. Także tak to wygląda na dzisiaj. W ramach termomodernizacji były zrobione okna i plus dach. żeby się tak.
Czy ta odpowiedź jest wystarczająca?
Proszę bardzo. Pierwsza sprawa, on jest namiętany na zabezpieczenie przeciwpożarowe, było zabezpieczone za 530 tysięcy. Czy reszta tych środków będzie wykorzystana w przekazie na szpitalu na jakich cel, ponieważ tego co pan wie, to odpowiedział, to jest
422 209, taka jest cała kwota przeznaczona na zabezpieczenie przeciwpożarowe, bo ja mam dane. I teraz to wygląda tak, że w tej chwili montaż tych drzwi będzie kosztował sporo też pieniędzy i przeciwpożarowych i to wszystko będzie przeznaczone na ten cel. Także nie możemy wydać tych pieniędzy nic innego.
Druga sprawa, czy wszystkie okna w obiekcie naszym zostaną wymienione za tą kwotę?
Nie, dlatego że z projektu naszego wstępnego przy cenach podanych według katalogów, jak się przygotowuje postępowanie przetargowe, zaplanowane były środki do wysokości 600 ze starostwa, z naszej strony miało być około 200 tysięcy dodane do tego i tak został sporządzony, że tak powiem, przedmiot zamówienia. On obejmował prąd, całe skrzydło od strony północnej i od południowej, mniej więcej, tak po tych cenach, ale okazało się, że w wyniku przetargu jest taniej, w związku z tym dokładamy jeszcze 50%, czyli powiem szczerze, że nie wiem w tej chwili ile wymienimy, bo też to jest szczegół, który ja nie znam.
Dużo.
Ponieważ ten program norweski niestety nie został zakwalifikowany, w związku z tym my część tego zadania norweskiego przerzucamy do projektu, który w tej chwili przygotowany jest na regionalny program operacyjny tutaj województwa śląskiego i do bloku operacyjnego, który jest podstawową rzeczą, która w tym projekcie naszym znajduje się, dochodzi rozprężanie gazów medycznych i instalacja gazowa. Dlaczego nie OLE? Dlatego, że według kryteriów, które podał ten komitet przewodniczący zajmujący się ocenianiem wniosków i priorytetów i zadań, które się kwalifikują do wykorzystania środków, można składać środki na te modernizacje i te działania szpitalach, które nie powodują zwiększenia liczby łóżek poza łóżkami długoterminowymi. Czyli gdybyśmy my nie mieli na przykład zakładu medycznego, moglibyśmy się zaraz po tak dobrze. A OIO powoduje, że prawie trzeba śmierć w tym projekcie, w związku z tym dyskwalifikuje nasz wniosek już na wejściu jako rozbudowały. To przy bloku operacyjnym jako sala wybudzeń, tak, to wszystko w tym projekcie się znajdzie. Znajdzie się cały blok operacyjny, znajdzie się do tego właśnie za rozprężalnia i rozprowadzenie, bo na bloku operacyjnym, jak Państwo wiecie, nie ma żadnej instalacji gazowej. W związku z tym wykorzystujemy część tych projektów, które są
na podstawie.
Niestety OIOM nie możemy rzucić, bo byśmy go rzucili oczywiście bardzo chętnie, ale tak jak mówię, no OIOM powoduje zwiększenie liczby łóżek o te dodatkowych 5 stanowisk. I w związku z tym nie może zostać zakwalifikowany. Po prostu boimy się, że zostałby następnie oceniony negatywnie i odrzucony. Jeżeli chodzi o te drugie pytanie dotyczące tamtych środków, te środki są i tu nikt ich nie, w żaden sposób nie kwestionuje, tylko kwestia jest taka. W uchwale jest zapisane w ten sposób, że jest to na zakup sprzętu, aparatury medycznej, remonty, inwestycje, modernizację chorób głównych odstrzelaci, adaptacji pod pomieszczenia, na ten i dopis klientki lub dach, remont dach. Tak jest zapisane w uchwale. W związku z tym
budżetowej.
Nie ma, że to jest...
Niedostosowanie do wymogów. dach szpitala. Nawet było w pierwszej wersji na pierwszym miejscu dach szpitala, potem tylko zmieniono
się zdanie. Ja rozmawiałem ze wskaźnikiem i myśmy rozmawiali z nim i on to wyjaśnił. Jest tu zapisane alternatywnie na dostosowanie. W każdym razie te środki idą tutaj na, że tak powiem, również projekt bloku operacyjnego, to jest kwota spora 119 tysięcy. Ja mam modernizację przelaską szpitala 216, że ten udział, który miał być w tych 800 tej dopłacie do tych pacjent. Musi być ten udział i dlatego po prostu no i tam
udział idzie do szpitala, a nie z budżetu powiatu.
Ale tam te pieniądze są z wojewódzkiego, z powiatowego funduszu.
Ja mówię o budżecie powiatu, o 400 tysiącach
powiatu,
które były na dach szpitala. A my mówimy o dachu zrobionym ze środków, które były na programie.
Ja jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, zapis nie był, że to jest pieniądze na dach.
Ale
ale ja przecież też rozmawiałem ze skarbnikiem.
Przecież to nie jest.
Szanowni Państwo, bo wydaje mi się, że to jest taka dziwna dyskusja. Ja bym chciał zapytać pana dyrektora, bo nie jest tylko myślałem dyrektora. Czy rzeczywiście jest problem remontu dachu? Bo jeżeli jest problem remontu dachu, to dobry gospodarz zaczyna od remontu dachu. Później dopiero remontuje elewację, zmienia okna. Natomiast nie wiem dlaczego, czy ten problem może faktycznie nie istnieje, czy są przyczyny, czy się zdarzają przyczyny, czy może ten remont zabrał się w pasie 5 lat. Ale jeżeli już na naszej sesji się my rozmawiali na ten temat, żeby ewentualnie zarezerwować kwotę około 500 000 złotych na remont dachu, to uważam, że ten problem remontu dachu szpitala jest aktualny. I ja uważam, że powinniście Państwo najpierw wyremontować dach, a dopiero później robić okna, bo to przecież mówię jest logiczne. Nawet powiedzmy przy jakichś wypadkach może się tak zdarzyć, że przy remoncie dachu może nawet okno zostać uszkodzone.
Ale Panie Rady, ja proszę to połączyć, bo my nie możemy tych panu dyrektorowi jako gospodarzowi obiektu, co ma najpierw zrobić, co?
Przepraszam, jest spór. Jeżeli jest dach firmy w domu, to się zdaje, że zdarzy robić.
Bo ale to ma tylko odwiedź, nie, to jest
firmy. Przepraszam bardzo, no nie wiem, czy ja się pytam, czy wie, czy nie wie, jak się stan, czy są zaciki, czy nie ma. Jeżeli są zaciki, to powinien być zrobiony, bo się kończy. To elewacja nie się sypie, ja bywam czasami w szpitalu i widzę, jak tynk odlatuje przy nieszczelnych rynnach. Proszę Państwa, to jest najważniejsze.
Pan Jędrzej, konkretne pytanie.
Remont dachu jest planowany od lat 10 w tym szpitalu.
Tak.
Bo proszę pana, nigdy nie było pieniędzy.
Ale to
proszę pana, nie było pieniędzy.
108 milionów szacunek przed 2 lat na remont całościowy.
Ale pieniądze, mówię, po co okna było robić, a to okna to zrobić, że inny do
ale proszę pana, proszę mi pozwolić skończyć. Od 10 lat wiemy, że w tym szpitalu trzeba zrobić remont dachu. I ten remont dachu był odkładany odkąd ja pamiętam, bo byłem. Nie, proszę pana, nigdy do tej pory nie było środków na ten cel, a teraz są środki, będzie zrobione. Ja myślę, że ta odpowiedź powinna panu wystarczyć.
Na pewno.
A okna są swoją drogą w ramach termomodernizacji. Dodatek, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli się planuje termomodernizacji i jeżeli mi się staramy o środki w formie, to dach jest integralną częścią termomodernizacji. W związku z tym, że my rozpoczynamy w tym roku termomodernizację szpitala Szelackiego, będzie wymieniona część okien i będzie zrobiony ten dach. I będą zrobione, proszę pana, obróbki, natomiast cały obródek dekarski związany z obróbką w Lacze jest, proszę pana, do zrobienia ponad chyba 3,5 tysiąca metrów bieżących. Dlatego, że szpital jest opłacany trzema kołnierzami i platy. I to jest problem dla nas, ale tego problemu teraz nie ruszymy, dlatego że jeżeli będzie robiona elewacja, to wtedy będzie robione te gdyby dodatkowe. Teraz byśmy zmuszeni wbić niektóre, ponieważ się sypią i uległy niszczeniu. Będzie zrobiony, był przemurowywany w zeszłym roku częściowo przy pomocy tutaj z zewnątrz i te kominy, które się waliły w szpitalu, zostały przemurowane. Zostało nam jeszcze trochę do przemurowania. Muszę powiedzieć, że kominów jest, proszę Państwa, dziesiątki. dziesiątki kombinów termoelektrycznych, które są niestety częściowo niedrożne. Udrażnialiśmy w zeszłym roku i udrażnialiśmy w tym roku. Udało nam się uzyskać wentylaty, ponieważ wentylaty grawitacyjne nie było w niektórych oddziałach. Tyle wyjaśnię.
Ja mogę w tym temacie chwileczkę jeszcze mówić.
Odpowiedź. Pragnąłbym powitać pana burmistrza i może tak, żeby uporządkować tą dyskusję, to wróćmy do poprzedniego schematu. Także pani doktor Chorzelska zadawała już swoje pytanie. Czy jeszcze pani doktor chciałaby o coś zapytać?
Dziękuję.
To pani Danuta, prosiłbym o zadawanie pytania ewentualnie do panów dyrektorów czy do pana starosty.
Jak się ciągnie temat, to mogę w tym.
Bo myślę, że naprawdę tak wiele i tak się stara, że myślę, że w momencie, kiedy będzie dysponował odpowiednimi środkami, to w pewnej określonej kolejności te remonty będą wykonywane. A na razie trzeba tylko walczyć o to, żeby jak najwięcej wpływało pieniędzy na remonty.
Ja mogę zapytać, przepraszam bardzo. Panie dyrektorze, chciałbym, żeby się może nie rozpraszać na takie szczegóły, które troszeczkę zaciemniają metodę postępowania w tym względzie. Chciałem zapytać, czy na tą okoliczność, bo cały czas intencją przynajmniej naszych starań o kompleksowe załatwienie spraw, a w ogóle sfinansowanie sprawy kompleksowej remontu szpitala w Czeladzi było przygotowanie termomodernizacji. I chciałem zapytać, czy to wszystko, o czym pan mówi, czy to się odbywa w ramach projektu termomodernizacji, w ramach programu termomodernizacji, w ramach złożonego systemu finansowania termomodernizacji, bo to o co cały czas chodziło i byliśmy już na etapie, prawda, uzgodnienia, że termomodernizacja Czeladzkiego Szpitala będzie finalizowana. I pod tym kątem należy chyba zbilansować siły i środki, ocenić stan rzeczy na dzień dzisiejszy i załatwić jak najpilniej sprawę kompleksowego załatwienia termomodernizacji. Z tym się wiążą sprawa przegród, ociepleń, wymiany okien, obróbek i tak dalej. To, co jest zawarte w takim programie, który był na celowniku i uchwał, które były podejmowane i bilansowania finansowego i budżetu. Także tutaj chciałbym poznać aktualny stan rzeczy. Jakie są na dzień dzisiejszy umocowania formalno-prawne takie, które uruchomiły program termomodernizacji, czy go nie uruchomiły?
Dużo powiem. 4 lata temu rozpoczęliśmy przygotowanie projektów tych wszystkich związanych z termomodernizacją, czyli wykonania audytu cieplnego, wykonanie projektu, wydać na to środki i to zostało opracowane dla Czeladzkiego Szpitala. Wstępny kosztowy opiewał wtedy na kwotę około 8,5 miliona złotych. Taki koszt całkowitej termomodernizacji obiektu Czeladzkiego Szpitala. W tej chwili wiemy, że jest to kwota praktycznie około 10 milionów złotych. Niestety zmieniło się to wszystko. I staraliśmy się, 2 lata temu złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek aplikacyjny o otrzymanie środków na termomodernizację. Nie otrzymaliśmy tych środków. Wniosek nie został, że tak powiem, oceniony. Nie przeszedł, po prostu tłumaczono, że ze względu na brak środków. W tej chwili wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest przygotowany, a ponieważ w programach operacyjnych tych z Unii Europejskiej wyrzucono termomodernizację, już nie można starać się o środki, więc ten kanał został dla nas pozbawiony. Ale zgodnie z projektem termomodernizacji i tymi etapami, które trzeba realizować, traktujemy wymianę okien i to zgłaszamy jako udział własny w sensie tej partycypacji w całości kosztów termomodernizacji i remont dachu i wymiana tych okien jako element termomodernizacji, jako pierwszy etap. Tak zaczynaliśmy również z Będzińskim Szpitalem, kiedy starostwo dało nam na okna i nam za Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaliczył te wydatki w ramach programu i tak samo ten etap tutaj Czeladzkiego Szpitala jest tym pierwszym etapem procesu termomodernizacji. Tak to na dzisiaj wygląda.
Pan Czarny, proszę.
Panie Przewodniczący, ja jeżeli Państwo pozwolicie, to mam taką drogą.
zwrócono uwagę do tego charakteru naszego spotkania. Dzielimy się na radnych powiatowych i radnych czeladzkich. Rozumiem, że Państwo radni czeladzkich są jednak więcej informacji i zyskali, co się jakie są plany, jakie ewentualnie Rada Czeladzi jako organ będzie podejmowała decyzje co do dalszych kroków. Natomiast radni powiatowi mają zdecydowanie więcej szans na naszych komitetach zdrowia, bo przepraszam, ale ja pytania, które tutaj padają, są niejednokrotnie dublowane i tak parę razy to fałkujemy. Sądzę, że Państwo radni czeladzi powinni być zdecydowanie uprzywilejowani, jeżeli chodzi o zadawanie pytań. Tym bardziej, że jak tutaj siedzimy, po części wszystkie służby są szpitalne związane. Pani doktor powiedziałam, że z pewnością udzieliłaby dla Państwa bardzo bardzo dobrych odpowiedzi na temat, jak widzi swoją wizję funkcjonowania tego szpitala, bo jest bardzo blisko przez całe życie praktycznie, że żyją tego szpitala i również nim kierowała. Natomiast jeżeli radni powiatowi będą zadawać pytania, które się powtarzają na komisji, które się powtarzają na sesji rady, podejrzewam, że radni czeladzi, którzy tylko będą mieli okazję i chęć posłuchania tego, co każdy ma wolę na naszej komisji. Także przepraszam, ale powtarzanie tych samych tematów non stop i sądzę, że radni czeladzi powinni tutaj być zdecydowanie tymi osobami, które zadają pytania, a wszyscy z powiatu odpowiadają, bo w przeciwnym wypadku to wydaje się, że to naprawdę charakter się w tym wypadku.
Proszę o zadawanie pytań.
Jakie są poruszane, mamy możliwość uzyskać odpowiedź, więc proszę mi mówić, że są dublowane, bo też dawniej były omawiane na komisję.
Chciałbym wrócić do tego, chciałbym zapytać pana starostę, jaki jest powiedzmy stan na dzień dzisiejszy po tych różnych zmianach na Górze Ministerstwie Zdrowia i tak dalej, to ewentualnie jaka perspektywa dla naszego szpitala środków, czy dla naszego szpitala powiatowego. Czy macie Państwo już jakieś nową informację, nową propozycję, co sugerujecie i tak dalej?
Sugestia jest jedna. No, pan również w świecie uchwał, szczególnie co do szpitala, z pewnością jest na bieżąco. Więc tylko ostatniego naszego spotkania z przepraszam, wiesz, nam nic się nie zmieniło, że na uchwałę została podjęta. To, o czym mówiłem Państwu ostatnio. Do tego musimy się dostosować i to jest jako wykładnia naszych dalszych planów. Także odpowiedź jest jedna. Nic się nie zmieniło z ostatniego czasu. Czekamy dalej na odgórne decyzje, w jakim kierunku szpital pójdzie, w jakim kierunku rząd i ministerstwo będzie przeszedł do szpitala. Tego na chwilę obecną nie jest.
Proszę. A
jeżeli nic się nie zmieni, to jaki jest stan powiatu?
No, realizujemy wszystkie uchwały, które są podjęte co do zmniejszenia szpitala.
W pierwszej kolejności mógłby Pan nam to wyjaśnić trochę bardziej szczegółowo, żebyśmy nie musieli iść do sędzina, bo nie zawsze rady przelaskiej będzie widziana.
Panie Burzu, Pan tak naprawdę niepotrzebny, natomiast nie tak nie będzie działać. Obniżenie przede wszystkim kosztów funkcjonowania tego szpitala, zlikwidowanie oddziałów jednoimiennych, doprowadzenie do tego, żeby...
Tak, coś konkretnego, bo tej rady nie znają takiego pojęcia jednoimiennego oddziału.
W pierwszej kolejności dla przykładu jest planowane przeniesienie oddziału ginekologicznego położyczego do rodzina.
A czy jest jakiś taki materiał, że na się zadanie?
Oczywiście, jest to wspólne uchwały. Podjęcie przez Radę Powiatu i Pan
to żeby omówić tą uchwałę, bo myślę, nie zadawali zbędnych pytań.
Nikt Pan nie zadawał, bo to mówię, że jest Pan Pan okryj, no każdy podejrzewa nie oddaje, jeżeli nie przyjemne się, no bo prezentuję na przyszłym spotkaniu.
Dzisiaj nie
Także
to nie jest dla
dla rządnictwa, nie sprawdza nikogo z państwa, uchwała o stoi i wszystkie kierunki działania są tam. No są przedstawione. To o czym powiedziałem, praktycznie rzecz biorąc, to co ministerstwo zamierza i przedstawia w swojej uchwały, troszkę zmienia naszą koncepcję. Natomiast jeżeli ona nie zostanie zrealizowana po wakacjach, może wydaje się, że nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy ponosili koszty te, które musimy ponosić, musimy realizować nasze założenia.
No tak, ale pan profesor powołuje się na uchwałę 27 roku. Wtedy sytuacja była troszeczkę inna, bo była dość stabilna sytuacja finansowa szpitala, teraz ona gwałtownie się pogarsza. W związku z tym należy działać natychmiast, a tutaj się okazuje, że zarząd powiatu nie ma żadnego pomysłu nowego.
Przepraszam, ale jest pan zwiększył, bo dyrektor właśnie w trakcie negocjacji płacą, jeżeli chodzi o lekarzy. I to jest główny powód zadłużania się szpitala. Przypomnę, że działania, które były podjęte i praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie te podwyżki, szpital funkcjonował bez sprawy. Natomiast jeżeli pan burmistrz mówi, czy udziela informacji radnym, że w zeszły rok skończył się tak bardzo pozytywnie, to on nie skończył się na tym dodatnim. Było tym człowiek wyłącznie ze względu na pewien wzrost finansowy. Wynik był dodatkowy. Natomiast gdyby nie ten wzrost, to byście wszystkim informowali.
To tak, panie przewodniczący, ja tak, bo nie byłem sprawa na ostatnim spotkaniu. Ja to rozumiem, że miała jakaś koncepcja. Tak. Funkcjonowania szpitala, a tu mamy znowu same ogólniki.
Ja myślę, prosiliśmy o jakąś koncepcję, ale
to... Ja myślę, że jestem niedouczony. Myślę, że te stare uchwały, która już nie aktualna, bo była podejmowana w zupełnie innych warunkach. Nowej nie ma, tylko jest monitorowane na bieżąco. I oczekiwanie na to, co zrobi ministerstwo. A jeżeli to jest plan dla naszego szpitala, to myślę, że nie ma sensu, żebyśmy się spotykali tutaj.
Znaczy, ja zapytałbym się jeszcze... Zapytałbym się jeszcze o efekt konkretny zrealizowania tej uchwały, no bo minął rok od jej podjęcia, połączenie oddziałów jednoimiennych, no i co z tego wynikło, bo to minął już cały rok. I oddziały nadal przynoszą stratę.
Natomiast cały czas zostało podjęte i działania, które zostały wstrzymane ze względu na zmianę rządu i zmianę koncepcji funkcjonowania sieci drogi, tylko i wyłącznie z tego tytułu zostały wstrzymane działania co do funkcjonowania, że tak powiem, na bilansie dodatnim szpitala.
A cały czas chcę powiedzieć, że gminny rząd się zmienił.
Za niełączenie na przykład chirurgii.
Powtórzę jeszcze raz, panie burmistrzu, że wstrzymaliśmy swoje działania ze względu na odmienną politykę tego rządu względem poprzedniego. A nasze działania?
Tak, nie mamy starostwo działo z różnymi zakładami. I teraz sobie próbują niektórzy, że tak powiem, garści, że inne zakłady zostały sprzedane za bezcen. Ja nam też chcemy do tego doprowadzić, żeby szpitalny pan. I za bezcen go komuś sprzedać albo sprywatyzować. I jednak musimy podejmować jakieś konkretne działania wychodzące naprzeciw. Takich sytuacji, jakie są obecnie, to ja powinien działać, powinien wychodzić z inicjatywami, a nie czekać, że odbudzie nam ktoś przyjście pieniądze i powiedzieć, co mamy robić.
Szanowna pani Anna, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, w zasadzie na rzecz. Jedną, o której wspominam, czyli płace za dyżury. Dyżury są głównie spowodowane tym, że nie jesteśmy w stanie mimo że systemu wprowadzić, bo personel ma wykonane sprawy. Z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomniał dyrektor, nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwagę, że jeżeli będziemy mieli zabezpieczenie na to możemy mieć, możemy dostać kontraktu na kolejne składy. Natomiast do tego dokłada się cały czas, wracam do historii związanej z podwyżką dyżurowej. Lekarze wszyscy wiedzieli o tym, jaka jest sytuacja. Wiedzieli, że zadłużenie z miesiąca na miesiąc się powiększa. Natomiast w czerwcu, tak, zbieraliśmy oferty. Teraz zbieraliśmy oferty na pracę dyżurową lekarzy. Niestety zrozumienie lekarzy jest jak najbardziej tego danej sytuacji, natomiast oferty są zdecydowanie ich pracy, są zdecydowanie też od poprzednich. Ja na przykład nie wiem, jest na etapie rozmów z lekarzami, natomiast nie wiem,
czy
to jest. Czy pan sobie zdaje sprawę, że gdyby nie było tych podwyżek, to nie miałby w przelaskim szpitalu pracować i by się problem sam rozwiązał jego upadłości? Czy pan sobie zdaje sprawę, że odstawaliśmy w bardzo dużej mierze i dalej odstajemy od średniej płacy w innych jednostkach i proszę wszelkiego zła nie utożsamiać z tym, że lekarze czy pielęgniarki dostali podwyżki. Bo tutaj to się sprowadza wszystko, że byłoby cudownie, gdyby nie to, że podwyższono płacę. Już mamy problem z tymi płacami, w których płacę też gdzie indziej są znacznie wyższe, a za chwilę nie będzie miał, jeśli chodzi o personel średnictwo, pracować nawet po tych podwyżkach, a z lekarzami może być podobna sytuacja. Szanowni Państwo, jeżeli będziemy w ten sposób rozmawiać, każdy będzie chroniony w swoim środowisku, przepraszam, moja mowa to też. Natomiast ja brałem. Sekundę, pani
ja mówię o szpitalu.
Panie doktorze, nie przerywałem panu, żeby pan była tak uprzejma wytrzymać tę rozmowę. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo z pewnością orientujecie się, jak kształtuje się dopływ gotówki do szpitala i na czym się to wszystko opiera. Szpital nie może sobie pobierać za usługę tyle, ile sobie życzy. Usługa jest wyceniona przez Ministerstwo Zdrowia i w zależności od tego, ile jest zrobionych i przepraszam, ale mówienie o tym, że ja mówię, czy ktokolwiek inny, że lekarz zarabia za mało, za dużo, nie. Ja nie porównuję tego. Zwrotów, jak mamy z Ministerstwa Zdrowia, nie starcza szpitalowi na pokrycie żądań pensji lekarzy.
To
jest ta konstrukcja. Przepraszam, czy będzie pan musiał mówić? Szanowni Państwo, i tylko i wyłącznie ten mechanizm, co Państwu przedstawię. Nie ma szpital innych możliwości, dlatego w pewnym momencie mieliśmy pomysł. Zresztą pomysł, który również zawarty jest w projektach uchwał pani minister Kopacz, my szpitale zaczęli funkcjonować jako spółki. Różnica polega zasadniczo na to, że można szereg innych czynności wykonywać, szereg innych prac można robić, żeby pozyskać dodatkowo fundusze. Powtórzyłem to na ostatnim spotkaniu, powtarzam to teraz. Twierdzę, jestem przekonany, że lekarze zarabiają zdecydowanie za mało, ale to nie wygląda faktu, że szpital nie ma na pokrycie żądań płacowych na chwilę obecną. Mam nadzieję, że to Państwo odróżnicie od historii przyszłości. Chcę zarabiać więcej, można komuś zapłacić. Dany zakład płaci tyle, ile można. Ten zakład płaci więcej, bo trzeba by było zamknąć już. Mam nadzieję, że Państwo to szanujecie.
Ja jestem prawdę znany z przedstawicielem grupy społecznej. My reprezentujemy radni. Radni mieszkańców. Wydaje mi się, że ja jestem właśnie tym jednym z mieszkańców, który zadał takie proste pytanie. W jakim kierunku idzie szpital? Ludzie nie chcą takie remonty, to wszystko są oczywiste, to jest dyrektor z tego się tym zajmował. Ludzie zadają pytanie, jak się poprawi sytuacja w szpitalu, ile łóżek będzie, czy nie będą musieli chodzić do innych szpitali, jak się sytuacja poprawia. I obchodzi się sytuacja, bo facet powinny być i ten. Mieszkaniec chce wiedzieć po prostu takie pytania, skąd, gdzie to interesuje. W jakim szpitalu, ile będzie rzeczy. Podobało mi się, że dyrektor powiedział, że w czasie przyjmuje poradnia. To jest wspaniale. Ludzie tego oczekują. To naprawdę jakby był dwóch ludzi mieszkańców, to takie pytania, to by się ośmieszały, co to się mówi na tej sali. To po co my tu jesteśmy? My jesteśmy przedstawicielem grupy społecznej, żeby im poprawić sytuację, żeby nie musieli jeździć po kazowiskach, żeby tu się czuli bezpiecznie, żeby do tego szpitala mieli zaufanie, żeby lekarz był dyspozycyjny, żeby to wszystko było. To jest nasza rola. A te inne sprawy to naprawdę ludzie nas wyśmiały, co mówimy.
Ja rozumiem, że za chwilę się również pomysł pana radnego samego usprawnienia.
Ale jest to pan, że to założycie.
Tak, ale to szpital ma być przeladzi i ma być w dobrej kondycji. W jakim kierunku idzie szpital? Bo tu jest, zadałem sobie pytanie, no, jakby mi ktoś to powiedział, ale w jakim kierunku szpital idzie? No, bo naprawdę, jeśli by tu mieszkańcy byli, to słyszeli, to naprawdę to wyśmiali. To by się wiadomo, wiadomo, to jest dyrektora sprawa, ją to dba o to i będzie dbał i będę miał środki pozyskiwać. Ludzie chcą widzieć, żeby się ta tym łóżkać, żeby te poradnie, żeby nie czekali długo na badania. To jest ważne dla człowieka. Bo 6-7 miesięcy czekać na tego, to naprawdę że się cieszę, że wyszło, że lekarz ma takie zaufanie, że przez 7 miesięcy. To jest taka prawda i my o tym wszystkim wiemy, że tak jest.
Każdy ma swoją subiektywną opinię co do działań, które czynimy. Zapewniam pana, że projekt ustawy, którą przygotowała pani minister Kopacz, pomimo tego, że zawiera szereg niedoskonałości, ale te niedoskonałości są niedoskonałościami kosmetycznymi. Natomiast mimo wszystko uważam, że powinien być ten pomysł wprowadzony, bo zdecydowanie lepiej ten szpital będzie funkcjonował i zdecydowanie właśnie rolę, o którą wspomina pan radny, będziemy w stanie realizować względem mieszkańców.
Nie ma innej drogi, bo będzie szpital, mógłby być średnio, bo ludzie jako sytuacji.
Może wyjaśnić mój to, co proponuje pani minister Kopacz, bo on już dzisiaj wyraża, bo nie stoi na przeszkodzie, tylko wydaje mi się, że niestety parek już zdecydowanie jest organu założycielskiego i o wtedy moglibyśmy rozmawiać, bo słyszymy, że tutaj ktoś się go nie słyszy. Co będzie, jeżeli się nic nie zmieni, ale nie słyszymy, co będzie, jeżeli się coś zmieni. Nie ma opracowanego żadnego wariantu. Więc na co mamy pracować? Wejście w życie, czekamy na wejście w życie ustawy. A co będzie, jak nie wejdzie? A co będzie, jak wejdzie od 1 stycznia, kiedy kłopoty finansowe naszego szpitala będą już niestety kłopotami bardzo poważnymi. Co będzie, gdy za rok będzie ta ustawa? Co wtedy będziemy robić? My w ogóle wiemy, w którą stronę chcemy iść, bo znamy projekt ustawy. No ale czy jesteśmy przygotowani na jej zgłoszenie? Czy cokolwiek się dzieje w tym kierunku? Czy w ogóle zarząd powiatu dyskutuje na ten temat?
Panie burmistrzu, jeszcze mogę uzupełnić, bo ja tutaj jestem rzeczywiście zbulwersowany takim traktowaniem bardzo płytkim pomysłów radnych, czy wątpliwości, czy zadawanych pytań. Panie starosto, ci radni naprawdę zasługują na zaangażowanie intelektu troszkę takiego bardziej zaawansowanego, powiedziałbym, bo naprawdę to jest istotny problem, na który nie została postawiona diagnoza. Ta diagnoza należy do zarządu, do organu założycielskiego. I proszę mi tylko zwrócić uwagę, jeżeli ja się będę mylił w tym ogólnym jakimś, w ogólnej ocenie pewnych przyczyn, na które składa się brak diagnozy. Bo ja widzę sprawę po kolei. Zaczęła się kwestia w ogóle osiągnięcia pewnego celu związanego z poprawą jakości funkcjonowania, poprawą jakości świadczonych usług od tego elementu, który był podwieszony poprzez zamiar wydzielenia sieci szpitali w Polsce. Na tą okoliczność została podjęta decyzja o połączeniu obydwu zakładów. To się stało. Chcę powiedzieć, że to połączenie, efekt tego połączenia jest praktycznie niezdiagnozowany, ponieważ nie ma i nie było nigdy jasnego, przejrzystego programu restrukturyzacji wynikającej z połączenia, mówię o restrukturyzacji organizacyjnej, gdzie faktycznie poza formalną stroną zarejestrowania nie dokonała się takowa, a także restrukturyzacją ekonomiczną, która również zawiera w sobie element i zatrudnienia, i inne elementy, takie elementy modelowe, które są zawarte w programie restrukturyzacji. I w związku z tym były czynione tylko jakieś bardzo ograniczone, wybiórcze próby, moim zdaniem tak zakamuflowane w sensie ich przejrzystości, celu i metody, że trudno ją jest w tej chwili w ogóle rozliczyć. W związku z tym na dzień dzisiejszy trzeba jasno powiedzieć, że ustała przyczyna, dla których zostały obydwa zakłady połączone. Dlatego, że sieć szpitali stała się rzeczą bezprzedmiotową w tej chwili. Ustała przyczyna, a zatem poniesione zostały koszty, różne elementy, takie czy inne, trafione, nietrafione, chybione, niechybione, wiązały, podłączało się, podpinało się, ale to w sposób zupełnie nieformalny i nieuzasadniony czasem pod ten program tak zwanej restrukturyzacji czy wynikającej z połączenia. Efektem, który zaistniał, była sprawa formalnego umocowania w zapisie rejestrowym szpitala pod nazwą Powiatowy Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej. I na tym się kończy sprawa, która praktycznie w sensie no i jakościowym, wartości jakiegoś elementu wymiernego w sensie korzyści nie może być w sposób pozytywnie oceniona. W związku z tym teraz stoimy na etapie takim, że jeżeli ustała przyczyna, dla której te szpitale były połączone jako, powiedzmy, wyjściowa sytuacja, w związku z tym ustała również przyczyna tego, że te szpitale powinny być nadal połączone. Może byśmy od tego zaczęli, bo sprawa diagnozy jest diagnozą bardzo, bardzo szybko policzalną i wydaje mi się, że gdybyśmy policzyli nakłady, które od tego momentu zostały zadysponowane i koszty, które zostały poniesione od momentu podjęcia uchwały o połączeniu, to mielibyśmy odpowiedź, jakie efekty wymierne skutkowały w trakcie tego całego przebiegu, wydaje mi się, zupełnie takiej chaotycznej, nie opartej o program, nie opartej o jakieś takie konsekwentne zmiany działalności. I to jest, panie starosto, proszę wybaczyć, ale to jest pod adresem zarządu, pod adresem organu założycielskiego, pod adresem pana wprost uwaga, bo ten obowiązek ciąży na panu wprost. Wynika to z przepisów ustawy, którą sobie pozwoliłem na właśnie ostatniej mojej interpelacji pogłębić i będę na ten temat jeszcze się wypowiadał w trakcie sesji Rady Powiatu Budzińskiego jako odpowiedź na udzieloną odpowiedź. I to jest jednoznaczne odniesienie do odpowiedzialności i w związku z tym kolejny etap, który powinien być moim zdaniem podjęty, nie wiem, czy już na etapie intencji, to jest etap, który powinien jasno określić zobowiązania powiatu, jakie wynikają z braku niedoszacowania, niedoinwestowania Czeradzkiego Szpitala w ramach połączonych ZOZ-ów od momentu ich połączenia. To jest drugi etap. I to zobowiązanie, ono nie zostanie gdzieś tam skwitowane oddłużeniem, bo akurat to nie będzie ta kwalifikacja. I to jest drugi etap. I trzeci etap to jest dopiero formuła przejęcia czy przekazania samorządowi Czeradzkiemu tego szpitala, tak mi się wydaje, czyli powrót do jeszcze wcześniejszej formuły zarządzania i własnościowej i zarządzania i właścicielskiego i dopiero już ostatni wariant, który byłby już w gestii rzeczywiście tego organu wiodącego, czyli ja rozumiem, że docelowo, to tak aż się prosi, żeby docelowo widzieć, że to będzie organ samorządu Czeladzi, że wtedy dopiero można decydować w sposób już taki docelowy o
ostatecznym kształcie formuły organizacyjnej mówimy o, czy to będzie formuła kodeksowa, czy to będzie formuła publiczna, czy to będzie jakaś inna jeszcze mieszana formuła funkcjonowania tego ZUS-u. I tyle, panie starosto. I tutaj nie ma żadnych innych dodatkowych, bo te kwestie takie, które nam się po drodze wymykają, one troszkę wprowadzają takie zaciemnienie istoty stanu faktycznego, który powinniśmy w tej chwili diagnozować, ocenić i już go awansować, w sensie zmian, bo ta sytuacja wymaga zmian i zaangażowania finansowego i zmian radykalnych.
Myślę, że można, jeżeli do tego mogę dodać jedno tylko zdanie, że wydaje mi się, że powinien przestać odgrywać tutaj taki jeden aspekt, który mówił o ambicjach, co u nas będziemy robić, a co będziemy, czy to w Będzinie, co w Czelaci. Powinniśmy się skupić jedynie na rachunku ekonomicznym. I ten rachunek ekonomiczny bez żadnych jakichś kanców, czy do jednego, czy do drugiego szpitala, dopiero da nam możliwość wyjścia. No proszę Państwa, no patowej, nazwijmy to patowej sytuacji, bo właściwie od lat konkretnie nie mówi się. Każdy sobie, że tak powiem, tak jak ja to odbieram, każdy sobie rzepkę w krowie dla swojej pomyślności, dla swoich działań w danej, że tak powiem, w danym mieście. I dopóki będziemy się tak dzielili na miasta i tu w szpitalu, a to tam w szpitalu, to będziemy się ciągle borykać z tymi sytuacjami. Rachunek ekonomiczny jest potrzebny. Tam piękny artykuł którejś z polityki, jak właśnie doprowadzono kiedyś PRL-u do upadku wielkich zakładnych. Zupełnie nie to wszyscy wypowiadali się tam naprawdę znakomite osobistości. Jak doszło do tego i to wszystko wróciło mnie tutaj na samo, bo w pewnym momencie banki odpowiedzą, odpowiedzą tym, że nie będą finansowały, nie będą dawały pieniędzy, bo tak się stało i zaczynają być wtedy w upadłości. I nad tym należy się naprawdę poważnie zastanowić. Rachunek ekonomiczny zdrowienia, co tutaj w tym zespole można zrobić w tym jednym szpitalu właściwie, bo tak powinniśmy pracować, żeby można prowadzić było działania przynoszące korzyści i efekty nie tylko dla pacjentów, ale i korzyści dla szpitala. Bo jednostki teraz takie muszą się jednak finansować, muszą na siebie zarabiać. I wtedy dopiero możemy mówić o pomyślności.
Ale jeżeli można zrozumieć, że podnoszenie jakichkolwiek animozji wynikających z miejsca posadowienia czy zamieszkiwania w tym powiecie pędzińskim, ja bym w ogóle odstąpił. Także w ogóle bym tego nie podnosił. Dlatego proszę tego nie podnosić w ogóle, bo to nie jest... Te kategorie ekonomiczne wystarczą, bo one rzeczywiście zawsze wystarczają i wystarczą. Natomiast jak brak argumentów w kategoriach ekonomicznych, to się dorabia jakieś tam takie, prawda,
niepotrzebne.
Bo faktycznie intencją i powiatu, i praktycznie no, większości chyba ludzi, którzy w jakiś sposób reprezentują tutaj ten samorząd, tą lokalność, tą społeczność, nie jest intencją eksponowanie animozji. Myślę, że to tak powinniśmy z tego w ogóle zrezygnować.
Właśnie nie powinno być eksponowane.
Proszę.
Ja bym nie było łatwo, bo przyznam na to, że kwestia, którą Pani poruszyła, jest najistotniejsza. Jeżeli Pan radny pozwoli, to tutaj jest to wszystko, co jest najważniejsze. Szanowni Państwo, odpowiedź, czy możemy prywatyzować szpital na przykład dziś, czy możemy zacząć tę prywatyzację? Tak, możemy. Jest potrzebne kilka zgód. Pozyskanie tych zgód doświadczeń, które były działy się na terenie Polski, te szpitale, które zostały sprywatyzowane, takie materiały całą historię przebiegu tych zjawisk szacuje się na około minimum 1,5 roku. To już podobno najszybciej sprywatyzowany szpital w Zamościu, półtora roku, żadna innych pozostałych nie trwała więcej niż 2 lata. Co z tego wynika? Przede wszystkim, że tego co jest na pytanie, czy różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem dzisiejszym, a różnice pozostają nam, moim zdaniem, dobrodziejstwo państwa sprawy państwa proszę. Różnica polega na tym, że w momencie, kiedy będziemy mieli to przeprowadzać obowiązujących przepisów prawa, musimy ją zlikwidować. Pozwalniać wszystkich pracowników uzyskać zgodę wszystkich rad dookoła, które się mieszczą, wszystkich wniosków dookoła, które się mieszczą, na co się wszyscy muszą zgodzić. Wszyscy w tym szpitalu zaczynają pracować nowa, w nowej spółce, na nowych warunkach ustalonych, co w tym momencie wybrany dyrektor wybiera sobie wkład osobowy. Natomiast wiąże się to z ogromnymi kosztami, jeżeli Państwo tylko weźmiecie pod uwagę samą wycenę majątku, trzeba zrobić inwentaryzację bardzo dokładną, to wszystko jednocześnie przychodzi na spółkę. Trzeba wypłacić odprawy każdemu pracownikom, dokładnie takie jak mi się należy. To ma takie przyjęcie przedsiębiorstwo. Wiem, że zdajecie sobie Państwo sprawę, że jakichś grubych milionów. Biorąc pod uwagę to, że sam proces trwa, zakładam, 2 lata i koszty, które trzeba ponieść, nie mamy takich pieniędzy, nie ma powiat takich pieniędzy, żeby spłacić zadłużenie szpitala, które w tym momencie jest, plus jeszcze dodatkowe finanse, które trzeba gospodarować, tak jak powiedziałem, inwentaryzację majątku, jak w sprawie pracowniczej. Sprawa pani Kopacz jest o tyle korzystna dla tychże przekształceń, że będzie można przenosić aportem wszystkiego do rozwiązania długi zobowiązania, wszystko, cały majątek, który jest w tym momencie do nowej spółki. Wiąże się to zdecydowanie większymi ogromnymi oszczędnościami. Oszczędnościami w pieniądzu i oszczędności w czasie. Także podejmowanie decyzji, przypomnę Państwu, że decyzja, nie że zapowiedź wejścia uchwały w życie, wejścia uchwały była na miesiąc luty, było to ogłoszone w grudniu i właśnie w tymże czasie zaproponowałem Radzie i Zarządowi, żeby decyzja o jakichkolwiek ruchach przeniesienia czy odbyła właśnie z tego oddziału ekologiczno-położniczego została wstrzymana. Dlatego, że uznałem, że przede wszystkim decyzja może być podjęta w warunkach nowej ustawy i decyzja co do tego, jak ten szpital będzie wyglądał w nowym kształcie, też należy do Rady Powiatu. I byłem winny tę informację Radzie Powiatu, ale powiatu przychyliła się do mojej sugestii, że w warunkach, kiedy nie znamy dokładnie prawa, jaka może obowiązywać za sekundę, nie ma najmniejszego sensu, żeby robić jakikolwiek ruch. Stąd zostało wstrzymane wykonanie uchwały, która została podjęta w miejscu. Szanowni Państwo, nie czuję się zdecydowany, żeby brać odpowiedzialność za to, że ustawa, która ma wejść nie weszła do dzisiejszej. Ale nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli wejdzie pod koniec roku, nawet jeżeli będzie obowiązywała od nowego roku, to chyba nikt nie jest w stanie wziąć na siebie ciężaru tego, tych pieniędzy, które musielibyśmy wydać na likwidację tej jednostki w obecnych warunkach, jeżeli możemy skorzystać z tego, że są ustawy, która wejdzie w życie powiedzmy za 4 miesiące.
Pan Burmistrz po pierwsze pokazał jedną tylko ścieżkę najbardziej potrzebną. Poprzez likwidację szpitala i zwolnienie wszystkich pracowników. To nie jest jedna ścieżka, jaka jest możliwa i też tam przedstawiłem. To są również inne ścieżki możliwe. Druga sprawa, pan starosta powiedział, że 2 lata okres przekształcenia będzie trwał. Znaczy, gdyby w lutym się zabrać do tego tematu, to mielibyśmy już 4 miesiące z głowy. Nie było 2 lata. Natomiast nie wiemy dzisiaj, kiedy ustawa wejdzie i czy wyjdzie w takim czasie, czy jest zaproponowany. I też trzeba pamiętać, że dla osób starszych się nie stanie. Też będzie potrzebny okres przejściowy i też on będzie krótszy niż 2 lata. Czyli tak naprawdę mówiąc, czekamy na to, żeby ktoś za nas załatwił sprawę. Dalszą sprawą, nie ucieknie się od inwentaryzacji majątku. Ona może być przerzucona po prostu na szpital w przyszłości. Być może tak to sobie autorzy ustawy wyobrażają, że to ta jednostka zainteresowana będzie musiała tą inwentaryzację zrobić. Z tym, że no, jeżeli dzisiaj są powody finansowe, to w jaki sposób szpital będzie miał to w przyszłości zrobić. Skoro dzisiaj organ założycielski nie ma pieniędzy na to, to cóż. Gdzie te pieniądze będzie miała zadłużona jednostka. I jeszcze jedna rzecz, tutaj mówi się o takim bilansie zadłużeń, zobowiązań, zadłużeń szpitala z majątkiem. No, proszę Państwa, na pewno takie będzie. To jest chyba ta interpretacja tej nieobowiązującej ustawy. I dlatego dobrze było mieć jednak ten zakres awaryjny, ponieważ nie wiemy, kiedy będzie ustawa, a inwentaryzacja ma jest zawsze. I dlatego to od tego należy zacząć. Zacząć od
inwentaryzacji. Jeszcze jednej dogodności, która mi się ta ustawa wydaje mi się
ale nie mówiła nie istniejącej ustawy. Bo ustawa o zmianach ustawy o finansach publicznych wchodzi w życie od 5 lat. I może dokładnie być tak samo z tą ustawą. Pragnę przypomnieć, że poprzedni rząd też pracował i zapowiadał wejście ustawy o reformie służby zdrowia i nie udało mu się z przyczyn obiektywnych, ale nie wiadomo, czy temu rządowi też z przyczyn obiektywnych. Ja wierzę w możliwości tego rządu, nie, natomiast nie wierzę w możliwości zarządu powiatu. Chciałbym przeprosić, ale muszę niestety.
Czekamy z przyjemnością.
Jak
to?
Myślę, że trzeba by było zmienić starostę członków zarządu i może byłoby lepiej.
Ma kwotę mniej więcej 30-40 milionów złotych, żeby ten szpital prywatyzować na obecnych warunkach i wcale nie krępuje się, żeby później wytłumaczyć się przed mieszkańcami, żeby wytłumaczyć się wydania tego takiej kwoty w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, no, ale to już nie rozwaga pana burmistrza. Natomiast wspomnę jeszcze o jednej sprawie odnośnie zwolnienia z PIT-u. Szanowni Państwo, ta ustawa przewiduje również zwolnienie z PIT-u na 3 lata. To jest 19%. Także wydaje mi się, że Państwo jesteście w stanie wyobrazić sobie, o jakich oszczędnościach mówimy, bo na chwilę, a jeżeli chodzi o samych odpowiedź na pytania pana radnego, co do korzyści, jakie wyniknęło z samego połączenia. Owszem, nie zostało praktycznie rzecz biorąc cel, który dotyczy połączenia, tak, ma pan rację. Szpital został połączony, głównym celem było uniknięcie zlikwidowania którejkolwiek jednostki, która nie była określona, która jednostek zostanie zlikwidowana.
Oczywiście.
Ale taki był cel. Owszem, warunki się zmieniły diametralnie.
Panie starosto, ja mówię bez podtekstów. Proszę mnie tak, bez podtekstów.
Ale ja naprawdę
tylko wprost. Fakty.
Nie czuję.
Bardzo proszę.
Poproszę pana dyrektora o przedstawienie tych korzyści.
Znaczy, ja chciałbym, żebyście Państwo powiedzieli, te 4 lata naprawdę to były bardzo intensywne lata dla nas, jeżeli chodzi o zarządzanie tą jednostką. I tutaj myślę, że Państwo widzicie to, że jednak się zmieniło i zmieniło się na korzyść. Ja chcę Państwu tylko podać przykłady takie. Bardzo przywołane w tej chwili do pamięci przeze mnie bez szczegółów. Ale proszę Państwa, został zlikwidowany szpital dziecięcy w Będzinie. Jako budynek, który był budynkiem nie spełniającym żadnych norm, jeżeli chodzi o wymagania określone w ustawie. Budynek, który był bardzo kosztochłonny, pochłaniał olbrzymie ilości ciepła, energii elektrycznej i często awarie powodowały, że szpital naprawdę był bardzo drogi. Dla całego powiatu ten jeden oddział dziecięcy, który został zlokalizowany tu w Czeladzi, on znalazł swoje miejsce
i on jest oddziałem, który zabezpiecza opiekę szpitalną dla dzieci w powiecie, uważam stopniu naprawdę prawidłowy. To jest jeden rzecz. W kosztach działalności zakładu połączonego zejście z tak olbrzymiego budynku, utrzymywania go, to jest ewidentny plus i to jest ewidentny efekt finansowy, ekonomiczny. Następnie opuściliśmy budynek administracji w Będzinie.
Przepraszam, informację. Pewnie Państwo tylko to już jest zrealizowane, jak chciałem mówić na poprzednim naszym spotkaniu o tej rzeczy, bo było w trakcie. Na chwilę obecną to jest 990 tysięcy, za którą ten właśnie walący się szpital został wstrzymany i Państwo bardzo chętnie przepraszam na naszym spotkaniu.
Następnie, proszę Państwa, opuściliśmy budynek dawnej administracji Zarządu Będzińskiego, to jest budynek pięciokondygnacyjny wybudowany w 1933 albo 4 roku przy ulicy Konuckiego. Państwo, ci, którzy znają Będzin, wiedzą, o którym budynku mówię. Ten budynek również trzeba było ogrzać, utrzymać, posprzątać. I ta administracja została znowu zabrana, ograniczona do pojedynczych osób, które zostały w Będzinie tylko po to, żeby mogły dozorować to, co się dzieje tam. A reszta została przeniesiona tutaj do budynku Czeralskiego Szpitala. Z ograniczeniem oczywiście również i personelu. W związku z tym została dokonana restrukturyzacja, proszę Państwa, mienia, czyli powierzchni budynku. Tu w Czeladzi, jak Państwo wiecie, że jeszcze utrzymywaliśmy budynek szpitalny, ponieważ może mówimy na 3, prawda? Tam by było pogotowie. To był budynek, który myśmy utrzymywali, który udało nam się opuścić i nie ponosić kosztów tego utrzymania. Proszę Państwa, jakie są kolejne efekty tej restrukturyzacji? Efekty restrukturyzacji finansowej. Mianowicie tak, że jeżeli szpitale przez połączenie co roku przynosiły straty, nie było lat, o ile pamiętam, żeby przynosiły zyski. Te straty, proszę Państwa, liczyło się w milionach, to sumowanie oczywiście, bo oba szpitale przynosiły straty na poziomie różnym. Raz minus 800, raz minus 1,5, raz minus 2 miliony złotych były takie lata. I po połączeniu największa strata, jaką ponieśliśmy, to było chyba 600 tysięcy złotych, prawda? Największa strata, aż dwa razy uzyskaliśmy dodatkowy wynik finansowy. To ja mówię, że nie można mówić, że nie przyniosła ta restrukturyzacja efektu finansowego. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć Państwu jeszcze, że zostały uregulowane zobowiązania wobec pracowników. Zadłużenia zakładów wobec pracowników z tytułu ustawy 203 i z tytułu 13. W tym czasie, myśmy do zeszłego roku praktycznie uregulowali wszystkie zobowiązania wobec pracowników, które zakłady miały przed połączeniem. Więc ja się pytam, czy to nie jest również efekt tej restrukturyzacji połączenia? Myślę, że jest. Proszę Państwa, dostaliśmy owszem na potrzeby, ten efekt zostanie umorzony i w efekcie ta sprawa zostaje pracowników załatwiona. Proszę Państwa, ja jeszcze przypomnę o jednym. Różnice wynikające z zatrudnienia i wynagrodzenia przed połączeniem się dwóch szpitali, a po połączeniu. Przecież Państwo wiecie o tym, że doszło do wyrównania wynagrodzeń i to również zakład poniósł koszty tego wyrównania, ponieważ były różnice między płacami w jednym i w drugim zakładzie. W związku z tym to również jest, uważam, efekt tej restrukturyzacji. No a efekt bardzo widoczny, proszę Państwa, i to, co wynika z ułożenia tych dwóch zakładów, to proszę spojrzeć, proszę przyjść teraz na izby, przyjść do Czelazi, a proszę chciałabym przyjść 4 lata temu, jak izba wyglądała. Ja myślę, że to jest w tej chwili wizytówka tego szpitala. Jak wygląda wejście do szpitala w tej chwili? Nareszcie po 50 latach niepełnosprawna osoba może wjechać do poradni przyszpitalnej po prostu windą, a nie musi wchodzić pod schodami. Wymienione zostały windy, doposażone zostały, została nowoczesny sprzęt spełniający wymagania. Są nowy stół operacyjny na izbie szpitali zabiegowej, są respiratory, są stanowiska intensywnego nadzoru. Proszę Państwa, nie można tego nie doceniać. Dlatego ja uważam, że Państwo musicie o tym wiedzieć, ponieważ ja przez te 4 lata kierowałem tym zakładem, a po tych słowach, które to usłyszałem, to praktycznie powinienem powiedzieć, no to ja powinienem się podać do dymisji, bo nic nie zrobiłem. Nie, proszę Państwa, tak jak można było, tak się działało. Pewnie, że efekt mógłby być jeszcze inny, ale to, co było tu powiedziane, niejasna polityka tego naszego kraju, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest powodem hamulcowym, tym czynnikiem, który niestety powoduje, że pewnych ruchów nie można zrobić. Proszę Państwa, zabranie połączenie ginekologii stąd, z tej i połączenie z Będzinem powoduje, że gdyby doszło do podzielenia tego zakładu, a tak się mówiło, to proszę mi wierzyć, że w tych warunkach nie otworzy nikt drugi raz tej ginekologii, ponieważ nie dostaje na to zgody. I dlatego to były te ruchy, które
podjąłem taką decyzję, żeby to odbyć. Dlatego zaproponowałem właśnie takie działanie.
Jeszcze może jedno zdanie, bo to jest pewne niezrozumienie, panie dyrektorze. Ja myślę, że my mówiąc o efektach połączenia, nie negujemy tu absolutnie spraw modernizacyjno-remontowych czy doposażeniowych, ale to nie jest efekt połączenia. Tu chodzi konkretnie o efekty wynikające z połączenia dwóch jednostek, głównie organizacyjne, personalne, połączeniowe, oszczędnościowe. Natomiast nikt nie neguje prac, które no, nie wynikają bezpośrednio z połączenia, tylko są efektem, no, powiedzmy, skuteczności działania pana dyrektora w pozyskiwaniu środków na remonty, modernizacje czy doposażenie. Także tu bym rozdzieliła te dwie rzeczy. I wydaje mi się, że tu chodzi głównie o to, że brak nam tych efektów wynikających bezpośrednio z połączenia jednostek. To, co miało być, te oszczędności w połączeniach chirurgii, ginekologii czy redukcji administracji, tu wymierny efekt finansowy, którego po prostu to nie tylko my, ale to większość personelu tego nie widzi i co do tego ma wątpliwości.
A ja od razu dodam, panie dyrektorze, że proszę tej intencji zadawanych pytań nie odnosić do pana, to nie pod pana adresem było, broń Boże. Ja zaznaczyłem, że moje pytanie dotyczy pragmatyki, jaka była przyczyna decyzji o połączeniu, prawda, i co się stało w związku z tym, że sieć nie została praktycznie umocowana formalnie. I tylko takie mam intencje, nie negując oczywistych problemów, z którymi pan dyrektor się uporał i chwała za to, ale mogę na ten temat znacznie więcej jeszcze powiedzieć pozytywów i to jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast staram się diagnozę swoją jakąś urealnić i pod kątem propozycji dotyczących no, najbliższego czasu, żebyśmy jakoś mogli się ukierunkować na zamierzenia, na zmiany, w związku z tym, że no, ustała ta przyczyna, prawda, dla których ten zasadniczy proces został wdrożony, czyli proces połączenia. Taka jest tylko moja intencja, ja także proszę to tak odbierać.
Ja myślę, że jeżeli byśmy mieli mówić o tym, że nie ma że tak powiem, powodu, dla którego miałyby funkcjonować jeden szpital, to pojawia się pytanie. W takim razie, czy nie rozdzielić tych szpitali z powrotem? No. Ale teraz pewne pytanie jest takie, proszę Państwa, myśmy też poczynili pewne kroki takie, że nie odwracajmy. No właśnie, zniszczyliśmy na przykład, zniszczyliśmy praktycznie, można powiedzieć, możliwość odbudowania siedziby administracji w Będzinie.
No właśnie,
bo nie ma gdzie w tej. To jest jedna rzecz.
No, dlatego to trzeba zdiagnozować tę rzecz. Proszę
Państwa, no poszliśmy
na podstawie diagnozy i wybrać wariantę.
Oczywiście, no można było powiedzieć, no, można wszystko zrobić na zasadzie outsourcingu i na przykład nawet księgowość zleci na zewnątrz, wystarczy tylko jeden pracownik administracji. Pewnie można by tak było zrobić. Ale szpital to nie jest też taka zwykła instytucja. To jest instytucja, która niestety, proszę Państwa, dotyczy przede wszystkim tak. Narodzin człowieka, jego leczenia, jego śmierci, spotkania z rodziną, to wszystko razem się tak zadebia, że nie da się tego zrobić na zasadzie takiej jak sklep z warzywami, że można go zamknąć, przejść dzień i sprzedawać to samo. Nie da się tego zrobić. I dlatego my tutaj, tak jak mówię, no, była ta przyczyna, ta sieć, rzeczywiście. Taka była idea. Myślę, że osiągnęliśmy ten efekt i ja przynajmniej uważam, że jeżeli doszło do zredukowania zatrudnienia o 100 etatów w zakładzie połączonym, a tyle etatów zostało zredukowanych, oczywiście, ja bym tu był nieuczciwy, gdybym powiedział, że w tych etatach jest około niecałych 20 etatów osób, które zostały przekazane raz OJON-em do Sosnowca. Ale to jest zredukowanie etatów w zakładzie. Więc 100 etatów zostało zredukowanych po połączeniu, proszę Państwa. Utrzymujemy się, bilansujemy się na tym poziomie po zredukowaniu zatrudnienia, poziomie 800 kilka etat i tak mniej więcej oscylujemy. Różnie to bywa, bo czasami jest tak, że wypadają nam na przykład no, kilka państw jest w ciąży, wiadomo, wypadną na jakieś 1,5 do 2 lat. Wtedy się one figurują jeszcze, ale trzeba zatrudnić zastępstwa. I te etaty się tam powiedzmy kilka do kilkunastu może wahać. Ale tak jak mówię, 100 etatów zostało zredukowanych. Teraz chcielibyśmy my mieli mówić o tym, że rozdzielamy te szpitale i tam budujemy, no trzeba było coś, no to tam praktycznie już nie ma gdzie.
No to jest chyba jedyna taka istotna przyczyna, którą trzeba by rozważyć, prawda?
Przepraszam, bo jest, ja chciałem kontynuować pana dyrektora, bo mi się wydaje właśnie, że tak. Ano, mówię, 4-5 lat temu mówiliśmy połączyć, to była słuszność sieci, ale chcę powiedzieć Państwu, że nie tylko ja to widzę, że tu jest głodo ze zewnątrz. Chodzi według mnie, że ten ruch był bardzo wskazany, ponieważ gdyby do tego nie doszło, czy ewentualnie jeżeli dojdzie do podobnego podziału, to szpital w Czeladzi, jak i szpital w Będzinie staną się jakimiś bardzo małymi placówkami, nie wiem, czy publicznymi, czy może niepublicznymi, dlatego że, jak Państwo wiecie, w koło jednak mamy różne inne placówki, Siemianowice, Sosnowiec i tak dalej, i tak dalej. I właśnie połączenie tych dwóch szpitali było jak najbardziej słuszne pod, jak to powiedzieć, zarządzaniem powiatu, bo stworzyliśmy tak zwaną większą jednostkę, która może konkurować ze szpitalem w Sosnowcu, w Siemianowicach, ze względu na to, że jest większa, że może zatrudnić lepszych specjalistów i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to pan dyrektor to powiedział, bo chciałem zadać pytanie. Czy pan dyrektor widzi podział tego, tych szpitali? Ja uważam, że nie ma. Jeżeli nastąpi ten podział, czy nie ma takiej możliwości według mnie, dlatego że właśnie te dwa szpitale staną się dwoma szpitalikami, które po prostu niestety wcześniej czy później po prostu zostaną przywatyzowane, staną się jakieś prywatne kliniki. Dlatego, że proszę Państwa, jest to mówię specyficzne nasze położenie, jesteśmy w ogromnej aglomeracji, dojechać do Krakowic, czy dojechać do Dobrej Górniczy, czy dojechać, zawsze to jest tam jak gdyby nawet psychicznie takie skojarzenie, że tam będą szpitale zawsze lepsze, bo są to szpitale w większym mieście. I to co pan dyrektor powiedział, nie ma możliwości podziału tych szpitali i właściwie Pani doktor, ja uważam, że z powodów społecznych uważam, że byłby to błąd i jestem przekonany, chciałbym nie doczekać tego momentu, że jeżeli się podzieli te dwa szpitale, to my się po prostu konserwatyzują i szpital czy bardziej traci tą renomę, którą ma właśnie dzięki dzisiaj połączeniu właśnie tych dwóch szpitali i tą możliwości, proszę Państwa, zatrudnienia naprawdę dobrych.
Panie Andrzeju, żeby Pan nie prowokował likwidacji powiatów.
Szanowni Państwo, że ja to mówię, którą mnie opadł, przeczytałem
sobie dokładnie, że podać Państwu, ja do Panu również prosił o przekazanie Panu Burmistrzowi informacji. Za czasów obecnego zarządu zadłużenie szpitala przekracza drugą falę, znaczy spadek zadłużenia szpitala zmniejszył się o grubo, przeszło 2,5 miliona, to było do końca roku 2007. Rok i 2 miesiące działalności.
Ja bym jaki wkład to zadłużenie ma na przykład pomoc gminy Przelacz. Jakie ludzie
Jesteście rzeczywiście wyjątkowym miastem, bo
zwalnia się co roku z podatku ze zbra.
Jaka to jest kwota?
Potraktujemy jak swój.
Około 40 tysięcy złotych rocznie. I to wiem, że od lat jest taka decyzja tutaj z przywiedności. Tak. Ja niestety muszę powiedzieć, że zazwyczaiłem tego, bo wcześniej we śnie zdarzało się, wcześniej przed tą czynnią zdarzało się, że musiałem podatek do miasta zapłacić. Obu po stosunkowo mniejszy, ponieważ powierzchnia jest też mniejsza, tak, prawda? Ale było to w granicach 70-80 tysięcy. Spora kwota. Za tą kwotę można kupić zmianę pościeli dla wszystkich łóżek do szpitala, prawda? No, to tak jak my to tak przeliczamy. Natomiast od chwili, kiedy jest połączenie, jesteśmy połączeni, gmina będzie również zwalnia nas podatku. Ale nic podatku. Natomiast Państwo jeszcze co roku przeznaczacie środki na doposażenie szpitala i chwała Wam za to, bardzo dziękuję. I dzięki temu na przykład blok operacyjny ortopedyczny może funkcjonować, ponieważ w zeszłym roku, o ile pamiętam, tam został zakupiony aparat rentgenowski z tak zwanym ramieniem C, czyli Państwo wiecie, do śródoperacyjnych podczas operacji prześwietleń i ustawiania, głównie to wykorzystują protezy. Wcześniej został zakupiony nowoczesny aparat do echokardiografii, który umożliwia nam badanie serca i nie tylko, bo również dużych i naczyń szyjnych i do naczyń niezwykłych, z przepływami, pobierając przepływów doblerowskich. Następnie, proszę Państwa, w tym roku, o ile Państwo pewnie wiecie, jest dotacja na zakup aparatu do znieczulenia, ponieważ blok operacyjny, no niestety, ale ostatni aparat do znieczulenia był chyba kupowany, o ile dobrze pamiętam, jeszcze z Pani Doktor mnie tu będzie pewnie posiłkować, to był chyba kupiony ze Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z Panem Dyrektorem Sobolewskim, czyli jak ja pamiętam, to by to mogło być gdzieś około 2001 albo 2002 rok, czyli aparat, który, on jest najnowszym aparatem w tym szpitalu, czyli Państwo widzicie, że to nie jest takie nowe, bo to już prawie będzie miało 6 albo 8 lat, tak mniej więcej to powinno być. I w tej chwili oprócz tego aparatu są jeszcze starsze aparaty, które muszą ulec, że tak powiem, już wyłączeniu z pracy, ponieważ no, respirator czy aparat do zniszczenia jest to urządzenie, które musi być sprawne i musi funkcjonować bezzawodnie, ponieważ człowiek po podaniu, Państwo wiecie, środków słynnych, tych takich jak Pawulon, prawda? My nie stosujemy Pawulonu, ale zwiększających środków typu skoliny i inne musi mieć wspomagany oddech, ponieważ jego mięśnie są wyłączone i po prostu nie pracują. W związku z tym, jeżeli takie urządzenie by zawiodło, to oczywiście jest zawsze możliwość ręcznego, sztucznego wentylowania pacjenta, ale to nie na tym, że polega, żeby w XXI wieku tak to robić. W związku z tym postanowiliśmy wystąpić do Państwa, mamy przyznaną uchwałą dotację i będzie ona realizowana, wiem, że w trzecim i czwartym kwartale, ale taki jest zapis uchwały i przygotowujemy się teraz w lipcu do specyfikacji na aparat do znieczulenia. To będzie kwota około 140 tysięcy. Pozostałą kwotę postanowiliśmy przeznaczyć na doposażenie zakładu rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny. Taka z tych ostatnich informacji.
Panie dyrektorze, ja mam teraz jeszcze takie pytanie. Wygląda właśnie z zakupem takiego sprzętu, bo mamy tam już właściwie kluczowe.
To znaczy, ja nie mówię o gminy, pan nie mówi, bo
ja nie mówię o
to instytucje, powiat oczywiście, bo to są duże
pieniądze też. Które tworzą powiat, które korzystają także z powiatowego zakładu opieki zdrowotnej. Czy gdyby każda z gmin co roku proporcjonalnie do swojej wielkości i możliwości, tak jak my, zakupiła Pani taki specjalistyczny sprzęt, czy to pomogłoby w wprowadzeniu finansów?
No na pewno by pomogło, dlatego że odciążyłoby to po prostu środki własne. Natomiast Pani Burmistrz, myśmy podjęli taką próbę, zwróciliśmy się do gmin i proszę wierzyć, że Pan Starosta tak nie potwierdzi, to naprawdę
co to się dzieje? Miało pozytywny wiatr.
Ale do tej pory nie było. Do tej pory tego wiatru nie było.
Gmina Wierzbicice zaprosiła mnie na Komisję Zdrowia w końcu swoją i Wojkowice zapowiedziały uzgodniony w tym momencie termin. To są dwie pozostałe gminy. Ale zabiegam o to. I tu na wodzie ja jestem. Ja o tym sam.
I te nasze wszystkie wypowiedzi, panie starostu, związane są po prostu z troską o jakość pracy szpitala. Tym bardziej, że nasi mieszkańcy, nasz samorząd rozumie takie potrzeby i od lat te pieniądze starają się gospodarować w różny sposób.
Ja na przykład zapomniałem o tym, że mi się mowa powiedziała, ale proszę państwa, wy również finansujecie, wy dopłacacie co roku na etat 56 tysięcy złotych za kół konsultacyjny dla osób uzależnionych. W związku z tym to też jest ale wróciliśmy się z prośbą, no, ja nie wiem jaka jest decyzja wasza, ale pozytywna to super. To woda to super.
Element diagnozy i
dlatego mówię, że W każdym razie
jest problem. Jedyna jeszcze, to byłbym może mieć sprawiedliwy wobec gminy Stary i gminy Pęsin, to ponieważ, jak państwo wiecie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje opieki nad dziećmi w przedszkolu. W ogóle. A chciano utrzymać opiekę w przedszkolach, więc my nie zwolniliśmy, powiedzmy, dodatkowo jeszcze kilku higienistek i one pracują na rzecz higieny w przedszkolach, ale gminy dopłacają tą różnicę etatową. Więc to jest tak, no więc to jest taka pomoc na zasadzie dostajemy zadania, tak, w tym, że nie musieliby, nie ma obowiązku nałożonego na gminę, żeby zabezpieczyła opiekę medyczną w przedszkolach, jak pani powiedziała, została wycofana kiedyś. No niezbyt może szczęśliwie, bo te dzieci rzeczywiście powinny być jednak pod opieką. Także to jest tutaj te dwie gminy jeszcze w ten sposób współpracują z nami. Natomiast inne nie. Natomiast powiem pani, że współpracują niektóre zakłady pracy, które pomagają i tutaj Fundacja Przemysłowni Ławisza zawsze jest pomocna. W zeszłym roku pozwoliła nam zrobić pokryć część remontu w jednym oddziale tych kalendariatów i łazienek. Co roku kupuje nam również tam jakiś drobny sprzęt. W tym roku obiecany mam w tej chwili, ponieważ przymierzamy się do wymiany części łóżek na ortopedii. Państwo wiecie, jak sobie ortopedia wygląda. Tam są łóżka od momentu otwarcia szpitala z tą tak zwaną klatką bałkańską, czyli tym orurowaniem takim, które jest wokół pacjenta. Jedno takie łóżko kosztuje 5,5 tysiąca. I w tej chwili po przetestowaniu dwóch czy trzech chyba dostawców tam ortopedzi wybrali jednego, kupimy 10 łóżek, te 10 łóżek w tym roku wymienimy, muszą być wymienione i między innymi na 3 łóżka mam otrzymać dotację z elektrowni Ławisza. Również z innych zakładów tutaj to jest trochę pomocy z Fundacji przy elektrowni Przybucie Katowice, tam od pana prezesa Wandasiewicza, Radną kardiomonitor, jakaś tam lampa do poradni przyszpitalnej. Także no, gdzie możemy, to próbujemy pukać. Tu jest zakład CEG w Czelaci. Pan Tytus Żurek w zeszłym roku kupił pompę, dał środki na pompę infuzyjną. No i tak wszędzie, gdzie się da, to się puka i się rzecze po prostu, bo nigdy na to nie ma pieniędzy. Ale podsumowując, to chciałem powiedzieć, że jesteście największym sponsorem szpitala. I to chwała wam za to, dziękuję bardzo. W imieniu pacjentów przede wszystkim personelu.
Normalnie funkcjonująca firma, to przy takim zadłużeniu, proszę Państwa, komercyjnie odbudowała.
7 milionów jest zadłużony na rynku bieżącym. Znaczy na
wymagany. Panie starosto, ale to tak już w trybie bezpośrednim, to aż się prosi, prawda, żeby w sposób szczególny zadbać o to, żeby ulżyć temu szpitalowi w sensie finansowania ze środków własnych, prawda, zadań różnych innych, poza tymi, które są wymagane do realizacji kontraktu. A to jest właśnie, rola organu założycielskiego.
No. Tego by nam nie doliczyć.
Chodzi po prostu o generowanie tego zasilenia.
To jest pewnie rozrzutnością na innym punktach. Czy uważam, że jeszcze nie mam księgowego, któremu starczyło na przykład.
Panie teraz proszę.
Po pierwsze, chciałam zapytać pana starostę, jeszcze z jakiej środki, bo oni prawie znamy. Organ założycielski jest starostwo i ono ma finansować szpital, ale on pozyskuje środki na to finansowanie, bo według mojej wiedzy starostwo nie ma tak wiele możliwości. Może pozyskiwać dotacje od państwa, może pozyskiwać z własnego majątku, ale wiemy dobrze, że powiat nie może specjalnie się wykazać możliwością pozyskiwania tych środków. Czyli często jakby też oczekuję, czy jest wdzięczny za to, że są takie linie, które sponsorują zakup różnych urządzeń. I jak rozumiem, te zakupy pozwalają na to, że mogą być stawiane procedury, te, których wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia przy zawieraniu kontraktów, prawda? Bo jeśli nie ma odpowiedniego sprzętu, to tych kontraktów też nie będzie. Wiemy o tym, że właściwie największy problem to jest taki, że już nie mówię o tym wcześniejszym zadłużeniu, że są niestety te procedury, o których mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, te procedury są słabo wyceniane i w ten sposób w zasadzie szpital nie może wyjść na sobą. I teraz mam pytanie. No w jaki sposób będzie wychodził na swoje po ewentualnie po komercjalizacji czy prywatyzacji, jeżeli by taka nastąpiła, bo ja rozumiem i proszę powiedzieć, czy dobrym tokiem myślenia idę, że to, co się nadrobi, jakby wykonując te usługi płatnie czy znajdując pomieszczenia, to i tak będzie do załatania pewnych dziur, braków, czyli tego deficytu, który może następować, następuje przy niedoszacowanych kontraktach. Więc w zasadzie nie ma tu jakby specjalnej możliwości rzeczywiście podnoszenia tego szpitala na taki jakby wysoki poziom finansowania, że można z tego tych nadwyżek nawet remontować, zakupować szef, ponieważ nie będzie to jakby czysty zysk z tej prywatnej działalności, tylko będzie to jakby dopłata do tych niedoszacowań. Czy taka możliwość istnieje, jest takie pytanie.
Odpowiemy na to pytanie, czyli nie kolejne. Poproszę dyrektora Wojskiego, który bym lepiej potrafi odzwierciedlić Państwu różnicę pomiędzy, nie wiem, daną czynnością, jak jest wystawiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ile ona kosztuje, także czy w końcu Pana dyrektora pomoże.
Jeśli można, to chodzi, że rozmawialiśmy, chodzi o tę kwestię.
Tu chodzi o formułę nowej
organizacji.
Tylko ja tam powiedziałem, że to przez to pytanie do nowego zarządu spółki ewentualnie.
Bo pytanie to pytanie, kto tam nie zmieni, bo to że mówimy o zmianach,
ale to już za kogoś się martwimy.
To nie tylko tutaj nie ma lokalnie, ale naprawdę nie widzę nawet takiej szerszej publicznej dyskusji, nie słyszę na temat. Na temat jednak Narodowego Funduszu Zdrowia i prawidłowego wyliczania, szacowania i prawidłowej zapłaty, takiej godziwej zapłaty, nawet bez zysku, ale tylko po kosztach, zapłaty usługodawcom, czyli szpitalom. I to my jakby pozostawiałam ten problem, mówimy o tym, co zrobić, żeby i stanie w stanowisku, że nie mówi się o tym, że będzie dofinansowanie do Funduszu Zdrowia, że procedury zostaną na tych samych, może lekko się zmienią, jakby te opłaty procedur będą na tych samych, na tej samej poziomie, to tak jak tutaj z dyskusji wynikało, jest potrzebne dostosowanie tego, widzę, że powiat widzi szansę w tym, tej komercjalizacji, a potem ewentualnie jeszcze prywatyzacji, dlatego że to będzie się zastanawiać na tym dwa właścicieli, tylko pytanie, czy będzie mu się to aż tak bardzo opłacało, jeśli będzie musiał wypłacać z działalności prywatnej do deficytu z kontraktu.
Nie wiadomo, przede wszystkim, jeżeli mówimy o pomyśle na prywatyzację, to ja widzę, że ona bardzo niepokoi wszystkich, bo kojarzy się to z osobą prywatną, która przyjdzie i powie od dzisiaj, Tomek pracuje, Bolek nie pracuje, tego leczę, tego nie leczę i tak dalej. Nie. Spółka będzie miała właściciela w postaci powiatu, ale to będzie spółka. Różnica
polega... Tak, mówimy o komercjalizacji.
Tak.
A dalszym, nie, jaka to będzie licyna.
Może być równoległy, to nie musi być na
celu. Mówmy o celu, ale jest szereg czynności w tym szpitalu, które są niedofinansowane na niewielkim poziomie, a wykonywane są, nie ma możliwości niewykonania tych procedur, ale nie wykonujemy również innych, które są faktycznie rzecz biorąc w ogóle niefinansowane, nie możemy, bo byśmy zupełnie też to pogrążyli. Ale dlaczego ich nie wykonywać, skoro kadra lekarza może wykonywać, bo mają uprawnienia, bo lekarze mamy dobrych. Ale w tym momencie jest gro, szereg pacjentów u nas w mieście i w okolicy, i w powiecie, i jeszcze w okolicy szerszej, którzy przyjdą i zapłacą więcej po to, żeby nie czekać właśnie w kolejce. A to więcej... Dlaczego? Pani doktor, jest jeszcze jedna podstawowa sprawa. Jak do tego doprowadzimy, to żeby normalnie funkcjonowało, tak mówię normalnie, czyli cel zostanie osiągnięty, bo pani mówi o tym, żeby ten szpital wychodził na zewnątrz. Jeżeli to będzie naszym celem, to gwarantuję, że nigdy nie osiągniemy sukcesu. Szpital jest normalną jednostką, która powinna zarabiać pieniądze, po to, żeby odtwarzać cały swój majątek i jeszcze zachowywać coraz to nowszy sprzęt, a nie cały czas wyciągać ręce do wszystkich dookoła. Taki jest cel, taka jest idea stworzenia takiego mechanizmu funkcjonującego.
Przepraszam, nie jest to, że jest publiczny i jest to prawda, bo to się
natomiast dlaczego nie jest? To nie jest.
Ale nie może.
Nie do końca, może. Może. W taki sposób może funkcjonować przy 51% posiadania przez na przykład starostwo mające. Może. Mówimy, wystarczy nabrać to się przekształcić tą umowę i w tym momencie umówmy się. Nawet taka historia jak blok operacyjny, którego tak praktycznie rzecz biorąc nie mamy. Ale ten blok operacyjny, kto powiedział, że blok operacyjny nie może pracować 24 godziny na dobę?
Mówiłeś
na tym,
że tak.
Ale ja bym powiedział, że nie. A na chwilę obecną jest część urządzeń w tym szpitalu, które naprawdę o godzinie 15 powinny na nich zacząć kłótni. No bo taka jest...
Taki pan zrobił.
No i takie będą, bo przecież pani teraz uchodzi o to, że jakby muszę finansowanie tylko na takim poziomie, dlatego są ograniczenia kontraktu, dlatego te kontrakty są nisko wyceniane.
Ale czemu my się tego panie radne kontraktu boimy?
No my się nie wyceniamy.
Ale to ja nie wystarczy odpowiedzi. To znaczy ja na razie nie mówię, że się boję. Nie ma dzisiaj w tym kłopotu, żeby za pieniądze w innych instytucjach prywatnych
taki, że to jest naprawdę nieczesne. Nie ma. Czyli tyle, że będzie teraz bliżej, prawda? I ja to rozumiem, że teraz będzie liderem, pytam, że jeżeli się nie zmieni sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia, kontrakty będą tak same, bo oczywiście będzie różnił dyrektor obecnie, który jest dyrektorem szpitala publicznego, a ten, który będzie spółką, że pójdzie...
Tylko będzie prezesem.
Pójdzie, przepraszam, będzie prezesem i pójdzie do Narodowego Funduszu Zdrowia, przecież o to na przede wszystkim chodzi, o te podstawowe procedury i będzie to tak samo negocjował, jak...
To będzie miał raport, co będzie na biurku
raport. Zmieniło się to będzie w tym, że w momencie, kiedy założenie by miał takie jak na chwilę obecnie, dawno, dawno temu jest zobligowany do tego, żeby przedstawić organowi założycielskiemu wniosek o uchwał.
No właśnie,
ale skoro otworzymy mu w tym momencie drogę do tego, żeby mógł stawiać pieniądze na innych płaszczyznach i żeby się nie wygłupiać i wyciągać rękę non-stop o każde łóżko, o każde umarłanie rynny, tylko będzie po prostu na to zarabiał, a mieszkańcy o tym dawno zapomną. Po roku, po pół roku nawet zapomną o tym, jeżeli by to będą dobrze obsłużeni.
Ale panie starosta, to jest taka istotnie taki mały niuans, że jak pan dyrektor wybiegamy daleko, bo już jesteśmy po tych takich na etapie prezesa, to jakby pan prezes doszedł do tego momentu, zaraz się zestarzeje, ale na pewno tego nie będzie, jakby zgłaszał wniosek do organu założycielskiego o ogłoszenie upadłości. To wie pan, co się dzieje w tym. Na organie założycielskim ciąży jednoznaczna odpowiedzialność za długi, które są wygenerowane przez...
Ale
to jest już decyzja sądu, nie organu założycielskiego.
Nie, na takim poziomie zadłużenia, wygenerowania
ale to taka wizja raczej, nie? Dobrze, że jeszcze daleka. Dobrze, że jeszcze odległa wizja.
Czyli wartość punktu zmieniłaby się z 12 zł na 22,40, czyli byłoby 14,40 za punkty. Była taka cena płacona przez fundusz. Zakład w tej chwili przy tych kosztach i dyżurowych i tego, co się dzieje wokół nas, jest w stanie się zbilansować do zera.
No. Ale jeszcze tylko raz na koniec, to że...
To 20%,
tak? Dlaczego jedne kontrakty są jak gdyby pokrywają koszta drugiej?
Wszystko zależy od kosztów, że tak powiem, wycenionych procedur na poszczególnych oddziałach. Tak jak ja tu Państwu mówiłem, u nas na przykład interny przynoszą co roku wynik dodatni. Są oddziały, które zawsze przynoszą wynik dodatni.
Dysponuję dyplomem. Ja to znaczy nie chcę powiedzieć, że ten, kto nie ma dyplomu, to nie myśli, ale proszę tam się mówię, wszyscy dyplomami. Proszę to odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego więc, bo ja też nie mogę zrozumieć,
jak to było.
Dlaczego więc właśnie jedne kontrakty przynoszą panie dyrektorze dochód, a drugie kontrakty nie przynoszą dochodu. I teraz mówię tak, czy Państwo uważacie, że ci ludzie tam w tym to się nazywa teraz ten Narodowy Fundusz Zdrowia, to też przecież ludzie po wyższych studiach, jeszcze po doktorach i oni też kalkulują, proszę Państwa, oni też kalkulują. Tylko teraz Panie Dyrektorze, ja mam taką możliwość, jako ten, który bardzo szybko liczy. Czy Państwo rzeczywiście na przykład, przenoszę tu mówić, nie tylko zresztą w każdym programie, tylko w każdym, bo tego czasu nie mam informacji. Czy naprawdę Państwo w sposób właściwy ustalacie
koszty w poszczególnych wydziałach. I jeszcze tylko na koniec, już więcej nie będę mówił. Szanowni Państwo, byłem jako tam osoba pomagająca w tym szpitalu w Simontowie, to jest tam dla tych małych dzieci. Proszę Państwa, tam jest taki duży plakat Rzeczypospolitej, artykuł na temat służby zdrowia. Proszę, żebyście się znali, jeżeli ktokolwiek urażony, ja tylko cytuję tam zapisany artykuł na ten temat, to przeprowadzony rajski w szpitalu przeróżnych i tak dalej, i tak dalej. A proszę Państwa, ogólne stwierdzenie autora tej gazety, jest to Rzeczypospolita, no uważam, że jest to gazeta dość poważna, jest taki, że opieka zdrowotna w naszych służbach, w naszych szpitalach, w naszych szpitalach jest fantastyczna, natomiast są obiekcje, i to mówią, są obiekcje do kadry zarządzającej. To jest to, proszę Państwa, jak tutaj, ten artykuł przeczytałem tydzień temu, a dwa tygodnie temu mówiłem o tym samym. I proszę Państwa, wszędzie musi być twardy menadżer. Twardy menadżer, który to, co tutaj nawet Pani Danusia Marczakowa powiedziała, to musimy się nauczyć dobrze iść, dobrze zarządzać, bo jak gdyby to, co Pan Dyrektor tu powiedział, jeżeli kontrakty są jedne, dobrze skalkulowane, to znaczy się, że musi to być jakiś rozdźwięk między obciążeniem naszego wydziału, który jest może niedociążony, dlatego jest minus, czy przeciążony i dlatego daje im minus. Chyba, że jest jeszcze taka sytuacja, że przyjęć jak gdyby jest więcej niż zakontraktowanych uczniów. No to wtedy ja rozumiem. Ale jeżeli jest to na tym poziomie, to jest to, co powiedziała koleżanka Teresa Kosmara. Jeżeli, proszę Państwa, ja naprawdę się mogę włączyć, tylko musimy sobie dać jakąś przekonać merytorycznie na takiej zasadzie, że te kontrakty jednak chyba najprawdopodobniej są kalkulowane w sposób właściwy, bo dlaczego miałem być niewłaściwy? No bo nie wiem, czy jest tam jakiś logik na przykład w Narodowym Funduszu w Oddziale Śląskim czy innym, że dany kontrakt na przykład na neuronowy, na nie wiem,
ludzkie chcieństwo normalne.
Czy jest to pani, ja uważam, że no, każde kalkulacje tych kontraktów chyba są w miarę sprawiedliwe.
Jeżeli sądzisz, że lekarze, chociaż umówmy się, nie musimy się generalizować, artykuł, na którym się opierasz, jest tendencyjny, powiedziałbym tak. Ty z góry zakładasz, że ludzie w Izbie, znaczy w Narodowym Funduszu Zdrowia potrafią liczyć, a nasi lekarze nie potrafią zarządzać. Sekundę, teraz ja skończę. To wytłumacz mi, skoro tak bardzo szybko liczysz, dlaczego z miesiąca na miesiąc Narodowy Fundusz Zdrowia ma przesyłane wszystkie zasięgi, które są dokonywane na Izbie przyjęć i za każdym razem ma raport, że my to tyle i tyle potrzebujemy, a zwracają nam sukcesywnie od wielu lat tylko 50%. To kto potrafi liczyć?
Przepraszam, tyle mają pieniędzy.
Nie przyjmiesz powieka na Izbie przyjęć?
Ale przepraszam, tyle mają pieniędzy w systemie. No przecież się mówi, przepraszam bardzo.
Czyli podejmij uchwałę, zasugeruj taką uchwałę na razie miejskiej tutaj, żeby 15 każdego miesiąca zamykać Izbę przyjęć w Kielach.
No dobrze, ale przepraszam bardzo, bo mówimy pani starosta o dwóch różnych problemach. Ja rozumiem, że jeżeli przyjęć jest więcej niż kontraktu, to ja rozumiem, że jest deficyt. Musi być deficyt, bo nie może nie być deficyt. Ale jeżeli się okazuje, że jest to na tym samym poziomie, a na przykład jest, że tak powiem, no narzekanie, że te kontrakty są za nisko wycenione. Rozumiemy Pan? I to są dwie różne rzeczy. Jeżeli się zdarza nadmierność, to musi być deficyt. To tak jak na rynku więcej niż mam pieniędzy, nie? Natomiast jeżeli ja kupuję tyle...
Trzeba tylko tym zarządzającym w naszych warunkach dać pełną, autentyczną samodzielność decyzyjną. I chronić się o tym. A nie... Tutaj idziemy na świętu powiatu, że tak nie ma.
Jak on za wykonaną usługę nie dostaje tyle, że jego to kosztuje.
Nie.
Mówię, że to przekroczenia.
Mówiliśmy o kalkulacji poszczególnych
oddziałów. Ja mówię o oddziałach kadrowych, to ta sprawa. Musi być odpowiednia liczba wykonanych zabiegów, bo koszty stałe bloku operacyjnego utrzymania anestezjologów, gdyż sterylizacji rozkładają się na poszczególne zabiegi. Jeżeli pan ma mało zabiegów, to ten zabieg jest drogi. Mówiąc tak,
rozumiem,
że pan oddział deficytowy, jak pan będzie bardzo dużo operował przez całą dobę na okrągło, to te koszty stałe rosną i będzie pan miał tani zabieg. W oddziałach, które zachowacie jest dobrze, inna sytuacja, zależy jaki panu pacjent trafia. Może być pacjent niskomplikowany, tak zwany stanie. Wystarczy, że okres zapalił płuc ciężki, gdzie są drogie antybiotyki, składy panu totalnie gospodarne oddziały. Natomiast przy zabiegowych liczba powoduje zmniejszenie kosztów poszczególnych jednostkowych. I tyle. Narodowy Fundusz Zdrowia.
Proszę,
wszystkie skupione oddziały zabiegowe w jednym obiektu. I wtedy mamy stanie zdrowia. Jak mamy wszystko operacyjne, to było zawsze drogie.
Pani starosto, ja mam jedno takie krótkie pytanie. Może odpowiedź będzie skomplikowana, ale myślę, że trzeba ją przemyśleć. Czy Zarząd Powiatu ma przygotowany scenariusz na taki projekt, że Czeladź jednak będzie chciała się rozłączyć i jest przygotowany plan działania na taki moment?
Panie radny, no powiem, że może wydawałoby się, że niewiele robimy, rozumiem dużo. Natomiast jeżeli nie ma z drugiej strony żadnych sygnałów, jeżeli ani Rada Czeladzi, ani burmistrz nie są zainteresowani tym tematem, to...
O zainteresowaniu chyba świadczy to, że przyszedł pan burmistrz.
Ja mam to pytanie zadać, chciałbym, bo
pan burmistrz. Pan burmistrz.
Tak, jak wygląda to już mówić.
Bardzo jest mi miło, że mogę Państwu wyjaśniać pewne sprawy, czy mówić o czymś, co chcieli Państwo odpowiedzieć na jakieś moje pytania. Natomiast rozumiem, że do tego potrzebna jest decyzja burmistrza, kierowana do starosty, rady, kierowana do rady, że intencja jest taka i taka. No i zaczynamy rozmawiać o zupełnie inaczej. Ja odbieram nasze spotkania jako spotkania historii.
Bo z tego się ma dopiero urodzić, a tak?
Ja nie wiem, ale uwaga, panie radny, czy zastanawiacie się nad tym, czy podział, czy nie, czy zgodzić się, czy nie. Owszem, ale w momencie, kiedy miasto Czeladź będzie zdecydowane na przyjęcie tego szpitala.
Ale jeżeli takie spotkanie będzie, to będą przedstawione jakieś alternatywne, przynajmniej dwie propozycje. Jedna, pan starosta występuje i mówi, że mamy propozycję, gmina Czeladź przejmuje na takich warunkach. Odrzucamy, dofinansowujemy szpital, uzupełniamy pewne sprawy, które były zaniedbane i przekazujemy oddłużoną, wycelowaną jednostkę. To jest jedna wersja. Druga wersja pozostaje tak, jak jest i tutaj mamy. Jeżeli tak, to czy rozdzielamy i prywatyzujemy sercami, czy tak. I pan starosta jako organ założycielski, mający jakąkolwiek koncepcję, o czym pan burmistrz tutaj mówił, przedstawia tutaj radnym przynajmniej 2-3 propozycje.
My wtedy dyskutujemy,
rada się zastanawia, jest wola ze strony starosta, to rada się zastanowi, czy podjąć temat, czy nie. A tutaj jest jakieś wyczekiwanie, bo jeżeli rada wyjdzie z propozycją przejęcia, to na państwa warunkach, prawda, powiatu.
Dobrze. Bardzo panią przepraszam. Jeżeli pan burmistrz, czy rada miasta Czeladzi będzie miała opłatę, będzie miała w swoich planach przejęcie tego szpitala, to wyślę zapytanie, propozycji zarządu i tak dalej, ale coś choćby w charakterze intencji do panu do planu.
Ja nie miałam intencji w sprawie szkół,
ja nie jestem w tym momencie w żaden sposób zaważniony do tego, żeby podejmować decyzję, czy mówić państwu, że to ma jakaś tak,
nie rozważamy na chwilę obecną. Na chwilę
tego.
na dzień dzisiejszy są uchwalone uchwały przez Radę Powiatu. Jeżeli nic się nie zmieni do momentu ich realizacji, to one będą realizowane.
Nie ma takiego scenariusza.
Nawet jeżeli za kilku
lat. Trzeba podjąć licencję, no i tyle, prawda jest taka.
Ale kto na to dzieje tą licencję?
Chociażby ta komisja.
Szanowni Państwo,
powinna być
no tak, ale powinna być, a znaczy będzie
to. Powiat ma przyjść oczywiście, że
jest głowy dla powiatu. I to powinno być interesem powiatu, żeby w jakiś sposób sprawę szpitala załatwić. A nie jest
to mówiony. Pani
Jak pojawiła się w czasie poprzedniej koalicji rządzącej propozycja utworzenia sieci, to bez czekania na procedurę ustawę, na jakieś już poważne, sejmowe dyskusje, czy już decyzje, właśnie przystąpiono, uprzedzając jakby ten pomysł, przystąpiono do połączenia tego szpitala. I do połączenia szpitali. I z jednej strony można powiedzieć do dzisiaj, jeżeli się chce je rozłączyć, to znaczy, że jest taka część w tym połączeniu, która się nie podoba się, to znaczy chodzi o to, że jest teraz jakby dzielić.
To nie jest
jeszcze ja ogólnie na razie mówię. Jest kwestia tego, że ja do tej pory nie rozumiem, bo że nie wynika to z tych dwóch dyskusji, w których uczestniczyłam. Burmistrz jeszcze nie miał pretensji do pana starosty o różne rzeczy. Jakby nie wystąpił jeszcze z wnioskiem o podział tego szpitala. Pan starosta mówi, że powinien wystąpić. Tutaj słyszę głosy do starostwa, że starostwo nie podejmuje decyzji. A chciałam zapytać, że właśnie wracamy do początku. Nie ma ustawy, nie wiadomo, czy będzie. Projekt tej być może pozostaje jeszcze w zwolennicy sieci. A zatem nie wiadomo, co się będzie działo. Odburzyć trzeba szpital teraz środków powiatu, bo jeżeli nie będzie ustawy, tej, o której mówimy, że ustawy pani Kowacz, która proponuje odburzenie budżetu państwa wszystkich szpitali przeznaczonych do komercjalizacji, to będziemy podejmować kroki jakieś do podziału tego szpitala, znowu bez umocowania prawnego, bo ktoś coś wymyślił, a tak naprawdę to nie wiemy, czy ten rząd przetrwa 4 lata, czy pani to przyjmie, czy to będą jakieś dłuższe.
Jakie to ma znaczenie?
No ma takie
znaczenie.
No to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ w tej chwili opieramy się, tak jak tutaj nam przedstawiono, są obowiązujące przepisy prawa, działamy, jeżeli dobrze rozumiem intencje, działamy w oparciu o te uchwały, które mówiły o połączeniu. Pan dyrektor i pan starosta przekonują nas, że zagadamy dokumentów w takiej chwale, ja wierzę osobiście, że jest nam dobre efekty ekonomiczne. Mogę powiedzieć jakieś niedorzeczenie, więc pytam, co oprócz tych zarobków ze tunelu podniesionych, na czym jeszcze można w szpitalu by oszczędzić, żeby, bo mi się wydaje, że już nie bardzo znaczy, prawda? Ale może jeszcze są te dziedziny, gdzie można oszczędzić. I pytam właśnie, no nie wiem, kogo mam na rzecz pana starostę, o co tak naprawdę chodzi w tym, że słyszę tu te głosy, żeby już zamiast ta ustawa zostaje podjęta, żeby już mówić, żeby już mieć pretensje, że nic się nie robi teraz, bo nie robi się w czym. Że zadłużenie jest jeszcze zalewane.
Proszę?
No wraca, więc pytanie właśnie, dlaczego wraca i czy bez komercjalizacji, czy prywatyzacji nie zaprzestanie wracać? Gdzie są tak naprawdę te główne przyczyny tego, żeby komercjalizować zakład? Nie, no to była taka odpowiedź, której pytam, czy mieszkanie. Gdzie są? No tylko w wypłatach ja tu zrozumiałam, że przez podniesienie wynagrodzeń
Ale szczegóły są dla ludzi, którzy powinni profesjonalnie udzielić takiej odpowiedzi, na którą oczekujemy.
To na odpowiedź ja też oczekuję.
I w związku z tym, pani Tereso, jeżeli pani pozwoli sobie wejść w słowo. My jesteśmy tutaj podmiotem, czy gremium, które jest zainteresowane poprawą sytuacji w zakresie tej placówki w obszarze administracyjnym i w obszarze samorządowym miasta Czeladzi, prawda? Tak się składa, że jest to jednostka zawiadywana i w układzie organizacyjnym, właścicielskim i decyzyjnym przez powiat, czyli przez zarząd powiatu będzińskiego. W związku z tym oczekiwalibyśmy i też jest taka prawda i taka jest nasza też tutaj i rola i intencja, żeby inicjatywa w tym względzie, w jaki sposób te sprawy załatwić, wyszła od pana starosty. To taka jest prawda. Bo to jest zupełnie zrozumienie wzajemnej życzliwości w tym względzie. I tutaj takie oczekiwanie, że my złożymy, to jest, moim zdaniem jest troszkę uproszczenie, że my składamy, jak już teraz utożsamiam w tej chwili samorządem Czeladzi, prawda? Bo tak nie...
Ja mogę przepraszać,
że my że my występujemy z intencją.
Na jakim miejscu na burmistrza bezpośrednio wypowiadać się nie będę. Natomiast intencji w tej, którą pan burmistrz tutaj mówił, rozumiem, że chodziło po prostu o to, żeby dowiedzieć się, jakie mają być losy czeladzkiego szpitala. To powiat planuje. Jakie ewentualne drogi, rozbudowy, naprawy tego szpitala są planowane. Jestem człowiekiem, bo ja nie uczestniczę we wszystkich, właściwie nie uczestniczę w rozmowach z władzami powiatów. To ze strony powiatu padały takie określenia o przejęciu, jeżeli chcecie, to takie szkoły mieliśmy przejmować jedną, drugą, szpital. W związku z tym my pytamy w tym momencie, o co naprawdę chodzi. Jak ma ten szpital wyglądać? Czy my mamy się przygotowywać i w jakiej formie do przejęcia?
Na tych zasadach, na tych zasadach.
Decyzja, o której mówimy, z której żąda, domaga się pan burmistrz, czy decyzja powiatu, jest decyzją wyłącznie ekonomiczną, czy jest też decyzją polityczną. Tak? Jest decyzją polityczną, to jeszcze jako inne gremia też powinny się w tym zakresie wypowiedzieć.
Wiem, że w związku z padło pytanie do burmistrza. Panie burmistrzu, czy w swoich planach ma pan coś
wyraźnego?
Zależenie takie, żeby przejąć się przez 3 latki szpitala. Odpowiedź była
To pytanie było warunkowe, a powinno być bezwarunkowe. Ja rozumiem. Nie, no ale właśnie prosi, są pewne gremia, są pewne procedury i tak ustawia. Na razie powiatu się podnosi.
To znaczy, że Państwa intencją było, jak gdyby zróbcie coś z tym szpitalem, prawda?
Dlatego odpowiedzi nie mamy od dłuższego czasu, więc dostałem polecenie jedno. No widocznie burmistrz nie jest zainteresowany, więc robimy swoje.
Ale
jakieś dokumenty na temat tego.
Ale po co, jeżeli burmistrz ma zainteresowanie? Ale burmistrz zainteresowania nie wykazuje.
Szanowni Państwo,
bo nie wie, jak to jest. Jak już obiecał, przejmuje, to pan kończy bardzo poważną.
Gdyby padła odpowiedź, proszę bardzo, przedstaw warunki, zastanów się. Ale padła odpowiedź, nie padła żadna odpowiedź.
A pytanie było konkretne?
Tak. A nie było konkretne?
Ja nie wiem, jak się było, ja myślałam, że odpowiedź.
Ale ja zacytowałem to pytanie.
Ale
Panie starosto, brakuje pokwitowania.
Ja mam do tego, jak nie zapowiedziałam te rozmowy, jednak takie ważne rzeczy, opierali się o dokumenty. Ja bym proponowała taki przewodniczący, że jeżeli są dokumenty, pisma, propozycje, które oficjalnie...
Dalej dzisiaj padnie odpowiedź, nie wiem.
Więc chcielibyśmy się dowiedzieć jako Rada Miejska w Czeladzi, Komisja Społeczna, co tak naprawdę zamierzacie. Bo dużo żeśmy o tym dyskutowali, ale tak naprawdę nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Ja myślę, że tę wypowiedź potraktujmy jako wniosek komisji, a mianowicie komisja wnioskuje do zarządu powiatu o przygotowanie koncepcji dalszego funkcjonowania szpitala.
Taki podany można? Ja złożyłam na poprzedniej posiedzeniu wniosek, który został przyjęty właśnie przez Akamela, nie był reżyser, ale jak się tutaj orientuję, pismo od komisji do zarządu powiatu nie zostało skierowane, a ja teraz przypominam, że my nie możemy pana starosty, ani zarządu, ani całej rady powiatu do czegoś zobowiązywać. Można by było jeszcze prosić na piśmie i taka była odpowiedź i pana przewodniczącego Kity akurat, ale patrzę, że pan starosta otrzymał jakieś pismo? Nie otrzymał. Sam ten wniosek dotyczył efektów co zrobiono do tej pory i jakie są efekty takie właśnie ekonomiczne i organizacyjne po połączeniu. No teraz jest drugi wniosek, ale jeśli mogę, to panu przewodniczącego proszę, żeby tamten wniosek jeszcze wziąć pod uwagę i ewentualnie ten drugi, żeby można było to formalnie przeprowadzić. No bo my możemy pana starostę jakby prosić, ale zobowiązać do tego, że nie możemy im.
Możemy prosić, myślę, że pan starosta mógł to odpowiedzieć na to pytanie.
Ale też jakby...
Znaczy, nieformalnie mogę odpowiedzieć, bo to jest decyzja oczywiście Rady Powiatu i wybaczcie Państwo, ale ta odpowiedź nie będzie wiążąca, ale z mojej strony sugestia jest jedna, jeżeli do końca wakacji zostanie się nic, realizujemy uchwały podjęte przez zarządcę powiatu. Sformułujemy takie zapytanie na piśmie i prześlemy.
Jest komisja, przychodzi Rada Powiatu, zadajemy konkretne pytań, pół godziny odpowiedzi i to wszystko. A każdy zadaje pytanie, to jest...
Ale żeby było pół godziny odpowiedzi, przepraszam, że tak to dzisiejsze uważam spotkanie i to poprzednie nie było wcale tak bez sensu. Nie było sprawdzone i ono swoje... Tym bardziej, że pewnie ta odpowiedź będzie jeszcze konsultowana.
Ja jako szpitala to tak no, powiecie, że ja nie jestem.
No,
tylko nie wiem, no, tak będzie.
Proszę zadać takie pytanie,
że takie
pytanie,
dzisiaj
mamy, że
chce wnioski.
Ale jeszcze może takie pytanie, trzeba najpierw wyliczenia zrobić. Ile nas to wykosztowało, a nie
ja mam następne mam następującą propozycję. Dziękujemy szanownym Państwu, bo ich czas na przerwie, także dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia, a my jeszcze chwilę zastanowimy się na
taka duchowka.
Czyli tak, wniosek formułujemy w formie zapytania, tak? Czy ten pierwszy, a to tamtego Ale żebyśmy mieli to na piśmie. Komisja się starała, że stała konkretną
odpowiedź.
To jest tak, jak powiedziała Teresa, że burmistrz rozmawiał ze starostą, jeden powiedział temu, że czy chce albo nie i właśnie na piśmie. Teraz sformułuj tam ten wniosek poprzedni. To teraz chcemy, to było wszystko zgodne z prawem aktualnym.
Ale po tej spotkaniu podałbym odpowiedzi komuś, co żeś się dowiedziałam. Bo ja wyjechałem z tym
skromnym.
No to teraz.
bo ja tego nie wiem. Bo to nie jest możliwe, co mam to na myśli. Na to, jaki środek, a jaki środek, a jaki środek, dostanie szpital przelazny, a dostaną się, jak mówię tu na poziomie dyrektora, ja mówię na poziomie zakładu, zarządzając tego, a
ja się pytam, co z tego będzie miał człowiek z ulicy, który przyjdzie zapisać się do specjalisty. Co będzie miał człowiek?
Słuchaj, to ja mam
dotyczące koncepcji dalszego funkcjonowania powiatowego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Będzinie, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala w Czeladzi. oraz o przedstawienie wyników restrukturyzacji szpitala od momentu połączenia.
Przedstawienie wyników rzeczowo finansowych.
O, rzeczowo finansowych, bo to jeszcze komuniki, co oni nam dają.
A jeszcze jeśli chodzi o przyszłości, no to może być jedna odpowiedź, że w przyszłości jest taka różnica w obecnych dokumentach, czyli uchwała i ustawa. Także my jeszcze odmieniła ten terytorium. Ja oczywiście, że
proszę,
że tak powiem, tak sobie patrzyłam, bo ja te rzeczy tutaj bardzo rozumiem pana radnego Badurę. Rzeczywiście, dla takiego zwykłego zjadacza chleba, to co robimy, punkty, no też to działanie związane ze sobą
zdrowie.
I pan miało się nie znać i na pewno no, pewne takie określenia, czy tam właśnie punkty, to kontraktowanie, czy inne takie
rzeczy.
Dla pana to jest czarna magia i słusznie, bo nie jest to proste, bo jest to system bardzo skomplikowany. Natomiast no, to, co, że tak powiem, zwykłego człowieka interesuje, to żeby uzyskał w odpowiednim momencie odpowiednią pomoc. I jeżeli patrzeć na warunki przelaskie, proszę Państwa, to uważam, że naprawdę mieszkańcy nie mogą narzekać. Przychodnia, to powtarzam, że tak powiem, w kółko, bo miałam możliwość porównywać z innych, mniejszych miejscowościach, gdzieś tam na obrzeżach też w kraju, jak to wygląda. Małe 34-tysięczne miasto, które ma, no nie wiem, no na palcach dwóch rąk, można wiedzieć co najmniej, jest przychodnie, jest na każdym większym skrzyżowaniu, to jest przychodnia, jedno, lekarz rodzinny. I duży, wielospecjalistyczny szpital, praktycznie ze wszystkimi oddziałami. I oczywiście, większość mieszkańców, ile tutaj tam, 30% mieszkańców tych takich danych w sprawozdaniu leczy się tylko w Czeladzi. A część wyjeżdża sobie też do różnych innych miast województwa, a nawet w kraju. I jest sytuacja odwrotna, że wiele osób przyjeżdża też na Śląsk się leczyć. No tutaj akurat w Czeladzi to jest znikomy problem. Także duży szpital w takim mieście, który zabezpiecza w zasadzie wszystko o każdej porze dnia i nocy, bo każdy chory byle panu dolega, przychodzi na izbę, czy do chirurga, czy gdziekolwiek i jest załatwiony. Nie mówiąc o tych zbieranych z ulicy bezdomnych, pijakach, którzy, czy jakieś tam inne zmeny przywożone, gdzie nie dość tego, że jest przywieziony, jest umyty, zaopatrzony, też ma tą grafię komputerową zrobioną za ponad 200 zł badanie, bo wiadomo, jak mu nie przypomnę, to trzeba mu zrobić, bo nie daj Boże, jakby mu się coś stało, prawda, miał burza mózgu, to by lekarz poszedł siedzieć. A normalny człowiek czeka tam na takie badanie dwa tygodnie wstępne. Niezależnie od tego i tak te terminy wydaje mi się nie są dłuższe, na pewno nie mówię, do niektórych specjalistów dłuższe, do niektórych może troszeczkę dłuższe, ale w zasadzie no, możliwość jest pewnej. Mówię, że zawsze każdy jest zadowolony, bo chciał, zawsze można lepiej, oczywiście. I fajnie by było przyjść do specjalisty, nie siedzieć w tych dniach, no to przyjść na godzinę, przyjść i od razu wejść. No ale nie wszystkie od razu i tak dalej zbudowano. Przy takim finansowaniu służby zdrowia, jak jest spory, jeżeli nie będzie dofinansowania od góry, tak, czyli z ministerstwa, jeżeli z funduszu, to po prostu nic się nie zrobi. A przy takim małym finansowaniu, gdyby w takie warunki dać na zachodzie, to by nie umieli funkcjonować. Nie umieliby przy takim, bo tam jest finansowanie wielokrotnie wyższe niż u nas. Także ja uważam, że powinniśmy być dumni, że mamy taki szpital, który mimo trudności takich finansowych jednak funkcjonuje, świadczy bardzo szerokie usługi, bo nigdzie łóżka puste nie stoją, mówią się na tej chirurgii.
Na wysokim poziomie.
Tak, i na wysokim poziomie, bo jest tomografie, wszystkie badania, jakiś właściwie zakres badań ogromny. Także nie mamy tutaj powodu do jakiegoś wstydu, że mamy, że jesteśmy małym miastem, jakiś szpital, nie wiadomo, jeśli będziemy dzielić, czy on tam
szabuje,
czy nie tam. Nie, zrobić wszystko, żeby funkcjonował. Moje stanowisko jest takie, nie po to się coś łączyło, żeby teraz dzielić. To połączenie miało sens, ale ja dzisiaj, ja nie jestem pewna, czy na przykład za rok, czy półtora, a mówię już, że kopa będzie odwołana w sierpniu, przyjdzie nowy minister i znowu zacznie się przełączywać do sieci. I wtedy się okaże, że źle żeśmy zrobili. No to jest niestety nasze nieszczęście, że oprócz tego, że mamy byle jakie finansowanie, to jeszcze niemożliwość przewidzenia
planowania
na pół roku do przodu nie można zaplanować, bo tak się sytuuje.
sytuacja, że to jest tragedia, która no nie że z tych wszystkich dyskusji, że tak, radni powiatowi przychodzą, dyskutują tu u nas na
komisji.
Zależy się. Okej, ja nie mówię, że mają się dyskutować i są strzelami w porządku, tylko no to jest w końcu komisja ta rekordowa i to jest powiecie. Tutaj jakiś pan, bo nie wiem, co ja chyba powiedział, że ta się komisja może nie zbierała i dyskutowała na ten temat. A my w ciągu dwóch miesięcy już trzecie, trzeci raz i to jaka gorąca dyskusja i nie ostatni. Więc powiat się w ogóle nie przyjmuje, a my tutaj nie przyjmujemy rolę powiatu w tym momencie, no to tylko dobrze, ona przyjaciół, że się ma pilno ten szpital. Natomiast wniosek mój byłby taki, że nie wiem, jak tam jest ten plan tych sesji powiatowych i
plan powiatu.
Tak, ale komisja, konkretnie o Komisję Zdrowia, żeby tam sprawdzić, czy jest jakaś zaplanowana komisja na temat szpitala konkretnie. I uważam, że dobrze by było może wystąpić, żeby, jeżeli będzie jakaś dyskusja na ten temat, żeby były połączone te komisje, czy żebyśmy wiedzieli, albo moglibyśmy
to pan burmistrz nie chce przyjechać w szpitalu, bo pan starosta zaproponował panu burmistrzowi, a pan burmistrz powiedział, że się zastanowi. Ja stwierdziłam, że nawet jeżeli to się wcale nie dziwię, bo trzeba najpierw dostać dokumentację na... Bo to my mamy wystąpić do powiatu i nie chcemy przejąć szpitali, my mamy nic o
oczywiście.
Znaczy pani radna, że to z tego świadczy, żeby się skonsultować, czy zaprosić radę powiatową na nasze, czy...
Nie.
Można, gdy pani radna nigdzie, tak bardzo oficjalnie, oprócz tych naszych dwóch komisji, nie padła żadna propozycja. Pan starosta powiedział, pan wicestarosta, że pan starosta zaproponował panu burmistrzowi, że jak chce wziąć szpital, to nie wie, to bierzcie. Chcecie szpital, to bierzcie. Jeżeli nie ma żadnego dokumentu, nie ma pisma, to też nie wiem, czy po prostu te nasze spotkania to mają jakby nas tak rozdyskutować i prowokować jakieś inicjatywy oddolne. Więc nie wiem, sama bym osobiście na razie tej wiedzy, którą na tych dwóch spotkaniach posiadam, żadnej oddolnej inicjatywy nie podejmowała, bo mam za mało wiedzy. Nie wiem, czy jest szpital do przejęcia, czy strzelać, czy nie jest do przejęcia. Może najpierw by sobie zaproponowała jednak, żeby może skierować pytanie do komisji, żeby jeszcze nie wiem, nie szukać tego spotkania, czy skierować pytanie do komisji, czy w ogóle na ten temat dyskutuje. Ale myśmy nie dostali od szpitala, aż od powiatu.
Radni powiatowi, że tak powiem, poniekąd zaprosili się tutaj sami, więc ja nie widzę problemu, jeżeli oni będą mieli w planie pracy, żebyśmy się wybrali do nich na komisję.
To znaczy,
nie mają. Pan starosta powiedział, że miasto odpowiednie drogi, szpital i szkoły. No jak widzieliśmy, to było wtedy pan starostu, to widzieliśmy, jak przejdziemy i jak ten problem poczekać do jeszcze. Poza tym, jeżeli nie mamy co drogi przyjęto, to wskazałoby może spotkać się to zławę za ten dobra.
Ale
czy tak by było tak, że przyjąłem to, że nie jest coś takiego? Ja nie wiem. Ale na asfalt, ze strony powiatu, to powiat ma przedstawić tylko pozycję. Na tej samej zasadzie to mogą powiedzieć, że jak my wyremontujemy drogi, to drogi powiatowe będą świetne.
A powiat czeka.
To jest asfalt. Na czym konsumowaliśmy pierwszy uchwał dotyczącej szkół? A odpowiedź jest taka, oczywiście na piśmie nie dostaliśmy nic, nikt nie informował o uchwale Rady Powiatu, no oczywiście te uchwały są dostępne, już je mamy, ale uważam, że powinniśmy się spotkać natychmiast z panem starostą w tej sprawie, czy z zarządem powiatu i umówić sobie te kwestie. My przygotowujemy stosowną umowę. Natomiast odpowiedź jest taka, że absolutnie nie dostaniemy tych szkół, mimo uchwały.
Czy jednej szkoły?
Przecież nie są szkole, tak? Nie możemy żyć pod dyktatem powiatu. Jest to sprawa powiatu. Jeżeli chce prowadzić szkołę, to wiesz. Jeżeli chce prowadzić szpital, to niech prowadzi. Natomiast to nie może być tak, że jak im brakuje pieniędzy, to wtedy łaskawie mogą nam coś dać.
Tak, to chciałam się
przy okazji zapytać,
to znaczy, że
ja
czy zespołu
nam
zadaszy,
czy on
to
zapytanie? Według tego, co się mówi.
To
jest dlatego poleciłem przygotować umowę, żeby po prostu się wypowiedzieć na
to. To
jest pierwszy punkt, a potem będziemy mówić o inny.
Pozwolę sobie odczytać jeszcze ten wniosek i prosiłbym go o przegłosowanie. Komisja wnioskuje o udzielenie odpowiedzi przez Zarząd Powiatu na pytanie dotyczące koncepcji dalszego funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Berlinie ze szczególnym uwzględnieniem szpitala w Czeladzi oraz o przedstawienie wyników rzeczowo-finansowych restrukturyzacji szpitala od momentu połączenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Jednogłośnie, dziękuję. Na tym zakończymy posiedzenie komisji. Zapraszam za tydzień o 11:30, także pół godziny wcześniej. Jutro wakacje.
Ja mam wiedzę, że pan magister wie więcej niż nie miał. No ale pan magister, ja mam wiedzę, że pan magister wszystko przejmować.